Społeczne i gospodarcze wyzwania Śląska to temat, który podejmujemy w ramach naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo serdecznie witam naszych gości, a są nimi pan Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, Suwerenna Polska.
Szczęść Boże, dobry wieczór wszystkim, którzy nas słuchają.
Szczęść Boże, oraz pan Jarosław Wieczorek, wojewoda Śląski, Prawo i Sprawiedliwość.
Szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże, Śląsk to temat naszego dzisiejszego spotkania, aczkolwiek zapraszamy wszystkich do współtworzenia, bo jako państwo stworzymy całość i każda ze stron jest niezwykle cenna, bezcenna, niezwykle piękna, niezwykle również wnosi wiele do naszej ojczyzny. Panie wojewodo, w pierwszej części rozpoczęliśmy od pana ministra, może teraz od pana wojewody. Kiedy pan słyszy słowo Śląsk, jako wojewoda śląski, to co przychodzi pierwsze na myśl?
Myślę, że miejsce do życia, wspólnota, ludzie, czyli coś, z czym ja jestem związany od urodzenia, bo mieszkam na Śląsku od 40 kilku lat, czyli od urodzenia. I zawsze z tym Śląskiem byłem związany. I no mogę powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju taka miłość do tego terenu, do tego obszaru. Dzisiaj trudno byłoby mi sobie wyobrazić życie poza Śląskiem. Stąd też te prawie 8 lat służby na rzecz naszych mieszkańców poczytuję z jednej strony jako zaszczyt, z drugiej strony jako powinność. Ale ta wspólnota ludzi, która żyje na Śląsku, ten etos pracy, te przywiązanie do wartości oraz to, co można zaobserwować głównie na Śląsku, to śląskie pozdrowienie, jakim jest szczęść Boże. To właśnie ludzie pracy często tak się pozdrawiają, nie tylko lud robotniczy, ale ludzie również na ulicach. I myślę, że to województwo śląskie też ukształtowało to przywiązanie do tych wartości chrześcijańskich, przywiązanie do tej tożsamości, dziedzictwa kulturowego, z którego się wywodzimy. I tak sobie wyobrażam i tak czuję Śląsk, że to jest wspólnota wspaniałych ludzi, którzy pracują dla dobra wspólnego.
Panie wojewodo, a co charakteryzuje Ślązaków, chociażby w tym kontekście historycznym, spoglądając na trzy powstania śląskie, które miały na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski, widać tutaj wielką miłość do ojczyzny.
Zdecydowanie tak, no bo te trzy zrywy, można powiedzieć, jeden z niewielu zwycięskich powstań w Polsce, bo poza Wielkopolską, no to właśnie trzecie powstanie śląskie. Ślązacy po pierwszym powstaniu się nie poddali, po drugim powstaniu się nie poddali, nie zaakceptowali również wszelkich wyników plebiscytowych i cały czas chcieli walczyć o to, aby szczególnie ta część przemysłowa Górnego Śląska właśnie należała do Polski, dlatego że oni mówili po polsku, uczyli się w domach w tym języku, kochali kulturę słowiańską, kulturę polską i nie wyobrażali sobie, że mogą żyć poza Polską. I dzisiaj można tylko tym wszystkim, którzy o to walczyli, ku pamięci ogromnie, ogromnie dziękować i chylić czoła, że właśnie Górny Śląsk, ta część przemysłowa, z jednej strony była Polska, z drugiej strony służyła całej naszej ojczyźnie. I jestem dumny i bardzo cieszę się, że takie święto jak Narodowy Dzień Powstań Śląskich z inicjatywy mieszkańców województwa i przy dużej aprobacie zarówno prezydenta Andrzeja Dudy, jak i parlamentu polskiego można było ustanowić takie święto. 20 czerwca każdego roku to jest Narodowe Święto Powstań Śląskich. Jestem pewien, że Ślązacy i te dawne pokolenia, które o to walczyły, na to całkowicie zasłużyły, a przyszłe pokolenia będą mieli dzień do świętowania, do radości i do pełnej opowieści o Śląsku.
To takie ujęcie aksjologiczne, od którego zaczynamy, bo od aksjologii trzeba rozpoczynać i na tym także opierać pewnego rodzaju ramy, po których chcemy się poruszać w ramach naszego dzisiejszego spotkania. A jeśli chodzi o tę aksjologię, to również w kierunku pana ministra to pytanie, czym dla pana jest Śląsk?
Bardzo ważnym regionem Polski. Znaczy Śląsk to Polska i Śląsk to polskość też. I myślę, że to jest coś niezwykle istotnego, że ta polskość przetrwała na Śląsku mimo tych wszystkich przeciwności, mimo tego, że te różne księstewka śląskie czy książęta śląscy oddali hołd królowiczek przecież w XIV, bo tam do XV, ostatni XV wieku, to cały czas przez te stulecia w domach mówiło się po polsku, przez te wieki modliło się po polsku, że to było niezwykle istotne, że właśnie do tego stopnia, że kiedy rozpoczął się ten Kulturkampf, kiedy była nasilona walka przez Bismarcka, przez Niemców z kościołem, z kulturą polską, to właśnie Ślązacy wtedy zaczęli tworzyć swoje organizacje, zaczęli jeszcze bardziej, ci, którzy się umocnili, jeszcze bardziej dbać o to wszystko. I myślę, że ten etos pracy, Bóg, honor, ojczyzna, że to wszystko potem spowodowało właśnie tą decyzję o powstania śląskich, decyzję o przynależności. I teraz Śląsk też oczywiście kultywuje swoje piękne tradycje, ale oczywiście pamięta o tych wszystkich nowych mieszkańcach, którzy przecież masowo w czasie PRL-u napłynęli do tego przemysłowego serca Polski, więc to chyba w tym kierunku. Myślę, że to jest niezwykle ważne, żeby pamiętać. My oczywiście rozmawiamy, dzisiaj audycja jest przede wszystkim o Śląsku, natomiast to jest zawsze w kontekście polskim, że są tacy, którzy próbują kwestionować, którzy stawiają jakieś pytania, ale to jest absolutny, szczęśliwie już, absolutny margines. Jeszcze powiedzmy do 2018-19 roku różne takie ruchy miały swoich przedstawicieli w zarządzie województwa, wręcz odpowiadali za kulturę, za edukację. Teraz tego nie powinno być. No, udało nam się to zmienić, no ale to rzeczywiście ta troska o polskość na Śląsku jest istotna, żeby przypominać tą dobrą, prawdziwą historię, bo to nie jest tak, jak teraz niektórzy próbują wmawiać, że historia śląska to jest tylko XIX wiek i historia śląska to jest tylko wielki przemysł, wielcy przemysłowcy i jakieś inwestycje niemieckie, które tam się w tym czasie działy. Nie, to też były, no zupełnie inaczej to wyglądało. Historia śląska jest dużo, dużo dłuższa i to jest przede wszystkim historia pewnej polskości, ale też tych różnych zmagań, które przez wieki ten lud przeżywał, a jednocześnie no, mówimy o Śląsku jako regionie, czyli szerzej, nie tylko województwo śląskie, ale jeszcze przecież śląsko-polski. Bardzo ważne tereny, ważne dla nas, ale współczesne województwo śląskie też zupełnie inaczej wygląda, bo jeszcze ma przecież dwa inne były województwa, i częstochowskie, i bielsko-biała, czyli tak zwane Podbeskidzie, chociaż ludzie z Podbeskidzia też uważają, że to jest termin sztuczny, jak wielu uważa, wymyślony kilkadziesiąt lat temu na potrzeby właśnie jakiegoś wyodrębnienia. Ale to wszystko, co łączy właśnie ci ludzie, ta porządność, ta troska o Polskę i najwyższe wartości. I to jest chyba ważne, że tam na Śląsku właśnie o tych wszystkich ważnych sprawach się pamięta.
Śląsk to niezwykle ważne miejsce na mapie polskim, nie tylko pod względem gospodarczym, kultura, również i te cechy, o których panowie mówicie, które charakteryzują Ślązaków. Ale wróćmy do tematu związanego z tą myślą, którą postawiliśmy sobie dzisiaj, społeczne i gospodarcze wyzwania Śląska. I tych wyzwań z pewnością dzisiaj nie brakuje w tym czasie przełomu, chociażby związanego z odchodzeniem od węgla, co dla Śląska jest z pewnością rzeczywistością niezwykle bolesną, nie tylko dla Śląska, dla całej naszej ojczyzny. I to jest pewnego rodzaju taki miraż, na którym znajduje się i ten region, i nasza ojczyzna, bo konsekwencje tego bardzo namacalnie odczuwamy. No i pytanie, jaka przyszłość czeka Śląsk? Panie wojewodo.
myślę, że znakomita i nie tylko tak jest, bo tak mówię, ale w to wierzę głęboko i myślę, że Ślązacy też na to bardzo ciężko pracują, żeby województwo śląskie i cały Śląsk był regionem zasobnym, ale również ukształtowanym w oparciu o właściwe wartości i postawy. Natomiast do tych cech i znaczeń gospodarczych, no to jedną nogą, silną fundamentem jest oczywiście przemysł ciężki, jakim jest sektor wydobywczy, czy też sektor hutniczy, ale buduje się również bardzo silna druga noga, która ma stabilizować naszą gospodarkę, czyli mówimy o nowoczesnych technologiach, mówimy o elektromobilności, mówimy o logistyce. To wszystko w tych ostatnich 10 latach stawia Śląsk jako jeden z kluczowych regionów na mapie Europy, bo pragnę powiedzieć, że my w zasadzie pod kątem logistyki i możliwości gospodarczych mamy prawie wszystko. Mamy fantastyczne lotnisko międzynarodowe, mamy najgęstszą sieć kolejową w Polsce, mamy skrzyżowanie autostrad, mamy bardzo gęstą sieć drogową. To daje nam pewne przewagi konkurencyjne do tego, aby również inwestorzy polscy i zagraniczni mogli pracować, osiedlać się i realizować swoje biznesy i swoje wizje gospodarcze na Śląsku. Ale my od węgla na pewno w tej najbliższej perspektywie odejść nie możemy. Mówimy dzisiaj o 2049 roku. Tak stanowi umowa społeczna. Trudno byłoby nam sobie wyobrazić sytuację związaną z napaścią Rosji na Ukrainę, gdyby nie nasz sektor wydobywczy. Dzięki temu, że kopalnie i górnicy ciężko pracują, mogliśmy zabezpieczyć polskie domy, mogliśmy dostarczyć ciepło, mogliśmy dostarczyć energię elektryczną. Natomiast w dzisiejszym świecie należy również poszukiwać nowoczesnych technologii, również tych innych rozwiązań w bezpieczeństwie energetycznym, jakim jest chociażby elektrownia atomowa, czy też instalacje i zasoby gazowe. Jeżeli będziemy zdywersyfikowani i uzupełnimy to również technologią czystego pozyskiwania energii, to możemy być spokojni. A nie brakuje Ślązakom, nie brakuje Polakom mieszkającym, żyjącym właśnie w regionie Śląska pomysłu, innowacji, zapału, bo ten etos pracy jest. Myślę, że bardzo wiele wątków jeszcze w dalszej części chętnie poruszę, bo nie chciałbym mieć 15-minutowej wypowiedzi za jednym razem.
Tak, dziękujemy serdecznie. Hub remontowy dla czołgów Leopard w Gliwicach rozpoczęło działalność, panie ministrze. O tym też informował w sobotę minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jakie to ma znaczenie dla tego regionu?
Dla Śląska ma wielkie znaczenie, bo Bumar jest niezwykle ważnym miejscem. Nie tylko miejscem pracy, ale takim miejscem związanym, szczególnie z Gliwicami. I szczególnym, ale to jest perspektywa niezwykle istotna, perspektywa polska, szeroka, ale też ogólnoświatowa, geopolityka. No cała wojna na Ukrainie, ta agresja zbrodnicza Putina i Rosji spowodowała, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu, my jako Polska, pod względem takim, że rzeczywiście bez naszego zaangażowania logistycznego nie byłoby możliwe takie wsparcie, które jest udzielane, a lepiej, żeby ta wojna toczyła się no, 1000 kilometrów od naszej granicy niż gdzieś bliżej, więc wszystkie siły trzeba wykorzystać do tego, żeby wspierać tych, którzy walczą z Rosją. To jest po prostu w naszym interesie. A to, że te czołgi muszą być remontowane, to myślę, że dla każdego jest oczywiste. Ważne, żeby te środki były z pieniędzy międzynarodowych, zaangażowania społeczności międzynarodowej, żeby nie było tak jak w przypadku uchodźców, gdzie Polska dostaje raptem 100 euro, powiedzmy, na uchodźcę, kiedy na nielegalnego, przymusowego migranta Unia chce realizować 22 tysiące euro, czyli można powiedzieć, no, nieporównanie więcej, 100 tysięcy złotych, szybko przeliczając, trochę zaokrąglając, no to są skandaliczne działania, a pamiętajmy, że niestety ci, którzy rządzili Polską do 2015 roku, polsku po prostu Polskę rozbrajali. Likwidowali jednostki na wschodzie, likwidowali jednostki na wschód od Wisły, zwijali wojsko, zwijali armię. Co więcej, plany przecież obrony Polski w przypadku agresji, może to trochę, no, to też istotne przecież z perspektywy Śląska, ale plany były takie, żeby bronić Polski na linii Wisły, czyli co, mamy oddać Województwo Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie, inne województwa i od razu się wycofać, a jak się zachowywali Rosjanie, to doskonale każdy z nas wie, co się działo w Bachmucie, te wszystkie zbrodnie wojenne i do czego są zdolni. I takie pomysły niestety mieli ci, którzy rządzili Polską do 2015 roku. My, nasz rząd działa zupełnie inaczej. Wspólnie jako Zjednoczona Prawica dozbrajamy Polskę, uzbrajamy właściwie Polskę po zęby, po to, żebyśmy byli gotowi nie tylko patrzeć na sojuszników, nie tylko być zdani na łaskę i niełaskę. Oczywiście sojusze są ważne, nasz sojusz z USA, czy nasz sojusz w ramach NATO, ale żebyśmy byli w stanie przez jakiś czas też sami się w przypadku takiej ewentualności bronić, bo postawienie wszystkiego na kartę wyłącznie sojuszu, to niestety już doświadczyliśmy w 1939 roku i też wszyscy wiemy, jak to się skończyło i pod tym względem trzeba się zbroić i wydajemy bardzo duże środki, coraz większe środki z polskiego PKB. Są to jedne z najwyższych, chyba już najwyższe właściwie w ramach wszystkich państw członkowskich NATO w przeliczeniu właśnie na budżety, na procent PKB. I to jest ważne, żeby mieć swój sprzęt i żeby inwestować. A działanie, które jest w Bumarze, w Gliwicach, no jest bardzo ważne z perspektywy no, bieżącego wsparcia tych, którzy niestety już teraz te działania wojenne podejmują, ale to, co jest najważniejsze, właściwie najważniejszym zadaniem państwa jest zapewnić bezpieczeństwo i to bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo zewnętrzne. I akurat rząd Zjednoczonej Prawicy pod tym względem jest wiarygodny, dba o bezpieczeństwo Polaków i robimy wszystko, co możliwe, żeby to bezpieczeństwo zrealizować. Chociażby broniąc się, wszyscy pamiętamy, co się działo, kiedy Łukaszenka rozpoczął tą wojnę hybrydową, oczywiście za wiedzą Putina i zaczął ściągać masowo nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i próbował ich przerzucać na polską granicę. Kiedy szybko wybudowaliśmy te zabezpieczenia, te ogrodzenia, Tusk wtedy chodził, wołał mu, że to nie będzie, także nie powstanie takie ogrodzenie. Posłowie Platformy przecież biegali, czy Lewicy biegali na granicę z tymi reklamówkami, obrażali polskich żołnierzy, polskich mundurowych, pluli na polski mundur wręcz w ten sposób i na pewno no coś takiego jest absolutnie nieakceptowalne i nie możemy dopuścić do, żeby tak wyglądała rzeczywistość. I pod tym względem to jest niezwykle istotne, no bo sytuacja geopolityczna się na tyle zmieniła, że Polska jest bardzo istotnym graczem na arenie międzynarodowej. A dla województwa śląskiego te ostatnie decyzje no, są ważne, no bo każda inwestycja jest ważna, a inwestycja o takim geopolitycznym, międzynarodowym znaczeniu można powiedzieć, że tym bardziej.
Dziękujemy. To pan minister Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości. Dziś na antenie Radia Maryja podczas rozmów niedokończonych rozmawiamy na temat społecznych i gospodarczych wyzwań Śląska. Zatem o tych wyzwaniach także i porozmawiajmy, panie wojewodo, blaski i cienie. Jeśli chodzi o blaski, to z pewnością takim blaskiem, który związany jest z ciężką pracą, to około 5 miliardów złotych. 5 miliardów złotych, które zostały wydane w minionych 7 latach na budowę, przebudowę, na remonty dróg lokalnych w województwie śląskim. To niebagatelny wkład i to z pewnością wszyscy, którzy podróżują, to też odczuwają. Z drugiej strony w pierwszym półroczu 2023 roku w Polsce niewypłacalność ogłosiło ponad 2,5 tysiąca firm. To prawie tyle samo, co przez cały rok ubiegły, gdy upadło 2752 firmy i przedsiębiorstwa. I największą liczbę niewypłacalnych firm zanotowano na terenie województwa mazowieckiego, a następnie śląskiego. O tych dwóch aspektach byśmy poprosili panie wojewodo.
jeżeli chodzi o te blaski, jak ojciec wspomniał, to naprawdę imponujące środki, bo to jest prawie 6 miliardów już tych środków, które są z kilku programów na drogi lokalne, bo jeden to jest program, który funkcjonował Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, drugi z bardzo istotnych programów, to jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, a trzeci program to jest Polski Ład, czyli Program Inwestycji Strategicznych. I z Programu Inwestycji Strategicznych to prawie 3 miliardy złotych samorządy zdecydowały się właśnie zainwestować w przebudowę, budowę i modernizację czy remonty dróg lokalnych. Ponad miliard złotych to jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i również około miliarda złotych to jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych plus inne środki, które na te drogi lokalne były kierowane z programów czy z rezerw budżetu państwa. To pozwoliło przebudować w sposób znaczący tą Polskę lokalną. Dzisiaj w bardzo wielu miejscowościach, szczególnie tych mniejszych, można zaobserwować, że jeździ się drogami wyremontowanymi, o dobrym standardzie, o przebudowanej geometrii, bardzo bezpiecznych. Oczywiście jest jeszcze wiele dróg, które wymagają stosownego remontu czy przebudowy. Natomiast to, co zostało zrobione przez te 7 lat versus to, co było robione w 2008-2015, to jest w zasadzie przepaść. A jeżeli nałożymy na to jeszcze ogromne inwestycje w drogi krajowe i w autostrady, bo przecież mówimy o ogromnej inwestycji jak autostrada A1, wybudowanie całej tej części obwodnicy Częstochowy, mówimy o ogromnej inwestycji w drogę ekspresową S1, drogi krajowe, nie tak dawno, bo 2 dni temu podpisywaliśmy umowę na drogę krajową DK91 z Częstochowy do Katowic. Dawna Gierkówka, to dla wszystkich w Polsce będzie bardziej zrozumiałe, czyli droga łącząca Katowice z Warszawą, 170 milionów złotych. I można by tak wymieniać bardzo długo, ale dzięki temu ten krwiobieg gospodarki, te drogi lokalne oraz te drogi krajowe zostały przebudowane już w znaczącym mierze. Oczywiście kolejne wyzwania są przed nami. I również dużo dróg zostało wyremontowanych, tych, które czekały kilkanaście czy kilkadziesiąt lat na to, żeby być wyremontowane. Po zdarzeniach meteorologicznych, które powinny być w zakresie finansowania z zarządzania kryzysowego zrobione, to zostało też odtworzone w dużej mierze i odbudowane i wyremontowane. Natomiast ojciec wspomniał również o tym cieniu, czyli o kwestii przedsiębiorstw. Warto też dodać, że najwięcej numerów REGON poza województwem mazowieckim właśnie jest w województwie śląskim. I gdyby przyłożyć tak wprost statystykę, to również ten ruch na rynku gospodarczym, czyli ci, którzy się rejestrują w ramach nowych przedsiębiorstw oraz ci, którzy te przedsiębiorstwa zamykają, czy też mają pewne zobowiązania, będzie proporcjonalne również do tych numerów REGON. To jest ponad 520 tysięcy za maj tego roku zarejestrowanych działalności gospodarczych, czyli nadanych tych numerów w gospodarce narodowej. To pokazuje też skalę przedsiębiorczości w województwie. Natomiast co warto jeszcze powiedzieć, tylko dla samych przedsiębiorców od wybuchu pandemii w ramach tarcz antykryzysowych rząd polski zdecydował się przeznaczyć ponad 200 miliardów złotych, żeby właśnie uratować miejsca pracy, żeby przedsiębiorstwa mogły przetrwać ten najtrudniejszy dla nich czas. I konsekwencją tego jest dzisiaj chociażby najniższe bezrobocie. Najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej w ramach Eurostatu, najniższe w rejestrowanej tak naprawdę dekadzie od 89 roku w Polsce 5 punktów procentowych w ramach GUS-u, a województwo śląskie po województwu wielkopolskim drugie najniższe bezrobocie 3,7%. To pokazuje skalę rozwoju gospodarczego Śląska w jakim się znajdujemy. Z jednej strony ogromne inwestycje, te lokalne, a z drugiej strony ogromna praca i przedsiębiorczość Ślązaków.
Dziękujemy. To pan wojewoda Jarosław Wieczorek. Śląsk, jak okazało się w pierwszej części naszego spotkania, to miejsce niezwykle również i zielone. Wiele troski jest wkładane w to, aby tej zieleni nie brakowało, aby to było miejsce przyjazne również dla tych wszystkich, którzy tam mieszkają, którzy tam przyjeżdżają. Tym bardziej to ważny temat w tym czasie, który teraz przeżywamy, bo Lasy Państwowe świętują stulecie istnienia. Panie ministrze, to również wielkie nasze dziedzictwo, jakim i wielka odpowiedzialność, jakim są lasy, a widzimy, że na te lasy są różnego rodzaju zakusy. Nawet wprost była mowa o pewnego rodzaju zamachu na lasy, który miał być takim właśnie kolejnym elementem połykania przez pewne środowiska części naszej suwerenności. W jaki sposób zatrzymać te unijne zakusy powiększania kompetencji wspólnotowych, które nie mają nic wspólnego z traktatami?
Rzeczywiście nie ma większej wartości dla Polski i Polaków niż suwerenność, czyli niż to, czy możemy sami o sobie decydować i sami kształtować swoje państwo, bo to się po prostu nam opłaca, bo to może chronić nas wszystkich przed różnymi zakusami innych narodów, realizacji innych interesów, chronić nasze dzieci przed deprawacją, chronić przed tym, co w najgorsze, chronić też militarnie, ale w ramach suwerenności jest cały szereg różnych działań. Między innymi, no, jesteśmy w Unii Europejskiej, ale teraz widzimy, że te procesy w Unii Europejskiej dążące do tego, żeby stała się ona, jak to często wielu mówi, to chyba jest coraz bardziej prawdziwe, po prostu niemiecką Unią Europejską, czyli są procesy federalizacyjne. Unia nawet w niemieckiej umowie koalicyjnej ostatniej zostało wpisane, że będą dążyły partie niemieckie do tego, żeby przekształcić Unię Europejską w państwo, żeby doprowadzić do powstania tak zwanej Federacji Europejskiej. No i żeby ta Federacja Europejska powstała, no to oczywiście ona może powstać wyłącznie na gruzach suwerennych państw narodowych. I ten proces w Unii Europejskiej widzimy wyraźnie na różnych obszarach, czyli z jednej strony atakowanie sądownictwa i rozszerzanie kompetencji, bo to jest rozszerzanie kompetencji na drodze reinterpretacji traktatów, już nie samych, już nie trzymania się litery prawa tych traktatów, tylko takiej interpretacji dokonywanej przez Trybunał tak zwanej Sprawiedliwości Unii Europejskiej, żeby było po myśli tych, którzy chcą, żeby Unia miała jak największe kompetencje, żeby te kompetencje były rozdmuchane do maksimum. Ale z drugiej strony nie ustają w różnych próbach ci, którzy chcą też zmienić traktaty. I między innymi taka próba zmiany traktatów została powzięta. Było już głosowanie, była tak zwana konferencja na rzecz przyszłości Europy, zorganizowana przez Timmermansa, przez von der Leyen, przez całe towarzystwo. I były wnioski po tej konferencji. Jednym z wniosków była właśnie zmiany traktatów, czyli jak zaproponować, jakie zmiany prawne, instytucjonalne zaproponować Unii, żeby Unia była silniejsza. A silniejsza to znaczy, żeby była bardziej centralizowana i żeby decyzyjność była po stronie Berlina czy Brukseli, a nie poszczególnych państw członkowskich. I jedną z propozycji, które tam wrzucili do tej zmiany traktatów, była propozycja właśnie związana z lasami, żeby zabrać kompetencję, która w tej chwili jest kompetencją wyłączną Polski i kompetencją wyłączną każdego z państw członkowskich w zakresie leśnictwa i przesunąć ją na poziom unijny, żeby to były tak zwane kompetencje współdzielone, czyli de facto kompetencje europejskie, żeby eurokraci mogli robić co chcą. I to nie jest pisane na wodzie, to nie są jakieś wymysły, fantazje, tylko to są fakty. Było głosowanie w komisji ENVI, Komisji Środowiska już Parlamentu Europejskiego, która zaopiniowała pozytywnie te zmiany. Tam oczywiście posłowie Platformy i posłowie PSL-u, jak zwykle nie w interesie Polski, poparli te zmiany. Chcieli, żeby ta lesistość przeszła na poziom europejski, żeby eurokratom oddać polskie lasy. Europosłowie Zjednoczonej Prawicy, EKR-u, czyli tej grupy politycznej, w której są europosłowie Suwerennej Polski, Prawa i Sprawiedliwości, byli przeciwni temu, ale to są realne działania. Z jednej strony mamy realne działania związane z próbą zmiany traktatów, czyli ta lesistość, a z drugiej strony mamy realne działania właśnie związane z reinterpretacją. Można zapytać, dlaczego to robią? Otóż dlatego, że jest prowadzona szalona polityka klimatyczna Unii Europejskiej, związana z tymi celami, różnymi celami redukcji dwutlenku węgla, co bez lasów się nie uda. To jest dla nich oczywiste. Sami u siebie już lasów w większości tak dobrze prowadzonych nie mają. W Polsce to jest 1/3 terytorium i oni wymyślili, że w ramach tego zrobią 10% obszaru całej Unii, zrobią rezerwatem de facto. Tylko że nie chcą, jak polski rząd dopytuje, mówi, no pokażcie, jak to ma wyglądać, czy to jest 10% w każdym państwie, czy jakiś tam mechanizm znowu solidarnościowy, czyli znowu pod przymusem, no to nie ma bardziej łakomego kąska w Unii Europejskiej niż 1/3 powierzchni, bądź co bądź dużego kraju Unii Europejskiej, bo Polska przecież jest po wyjściu Wielkiej Brytanii, kiedy była 6, teraz jest 5 co do wielkości krajem Unii Europejskiej, a 1/3 terytorium jest zarządzana przez państwo i to są lasy państwowe. Nie ma bardziej łakomego kąska, żeby właśnie zakazać Polakom wstępu do lasów, zakazać Polakom możliwości czerpania tego wszystkiego, do czego jesteśmy zwyczajeni, zbierania grzybów, jagód i tak dalej, bo zrobią rezerwat. I taki jest ich cel. Ale wiedzą, że my się na to nie zgodzimy, że my się sprzeciwimy i dlatego chcą tu zainstalować de facto kolaboranta politycznego niemieckiego, czyli pana Tuska, który kiwając główką, podając te marynarki eurokratom, zrobi wszystko, czego oni chcą. Stąd inicjatywa w obronie lasów. Bo rzeczywiście tak jest. Także śląskie lasy przecież i akurat Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych i Śląscy Leśnicy zaangażowali się w sposób niesamowity i bardzo dziękuję całej rodzinie Radia Maryja też, że się angażowali w obronę lasów i polskich lasów, a mianowicie pod inicjatywą, obywatelską inicjatywą przygotowaną przez leśników, także się suwerenna Polska w to włączyła w rekord, bo w tydzień, trochę ponad tydzień i to do tego wielki tydzień świąteczny, kiedy Polacy myślą o sprawach ducha, bardzo często, jeszcze częściej niestety o tym, żeby posprzątać w domu, ale w wielkim tygodniu zamiast właśnie zająć się tymi takimi sprawami, to tak się zmobilizowali, że udało się zebrać 500 000 podpisów pod inicjatywą obywatelską w obronie lasów. Tak dużo podpisów w tak krótkim czasie po inicjatywą obywatelską jeszcze żadna inicjatywa nie zdołała zebrać. A tutaj rzeczywiście także leśnicy ze Śląska i Ślązacy, to spłynęło, jeżeli dobrze pamiętam, z 80 nawet tysięcy właśnie z Lasów Śląskich, od z naszego regionu. I ta ustawa już jest po pierwszym czytaniu. I ona jest w stanie obronić Polskę przed tymi, którzy by chcieli oddać lasy eurokratom, bo wprowadza mechanizm, który wymagałby zgody 2/3 polskiego parlamentu, żeby kompetencje w zakresie leśnictwa przesunąć z Polski i przekazać je Unii Europejskiej. Wyłącznie po zgodzie 2/3 parlamentu, czyli taką większością w parlamencie, która jest też do zmiany konstytucji bardzo mocną większością, taką silną większością. I cieszę się, że ustawa już była przedmiotem pierwszego czytania w Sejmie i dzisiaj o 19 były prace w Komisji Środowiska, właśnie dalsze prace nad tą bardzo ważną ustawą, która będzie chronić lasy, chroni polskie lasy i bardzo dziękuję wszystkim, którzy się angażowali, polskim leśnikom, dziękuję rodzinie Radia Maryja, bo to jest niezwykle istotne i myślę, że z perspektywy całej Polski istotne, żeby te ważne dziedzictwo zachować, żeby obronić się przed tymi zakusami eurokratów i żeby rzeczywiście bronić suwerenności we wszystkich aspektach, bronić naszej polskiej tożsamości, bronić polskiej kultury, polskiego ducha, ale też w taki fizyczny sposób bronić polskiej własności, bronić możliwości działania, żeby to Polacy sami decydowali, a nie żeby eurokraci nam narzucali takie czy inne rozwiązania. I oczywiście też w sposób szczególny dziękuję za zaangażowanie, bo bardzo wsparła całą inicjatywę pani Krystyna Szyszko, wielka przyjaciółka też rodziny Radia Maryja, wdowa po świętej pamięci panu profesorze Janie Szyszko, o którym wszyscy pamiętamy, mamy w życiowej pamięci tego wybitnego Polaka, wielkiego leśnika, wielkiego profesora, naukowca, która od początku tę sprawę wspierała i która cały czas tą inicjatywę obywatelską też nie tylko swoim nazwiskiem, ale swoim zaangażowaniem, zbiórkami popiera i myślę, że to jest niezwykle ważne, istotne, żeby polskie lasy pozostały w polskich rękach i żeby Śląsk, tu ciekawostka, wracamy na Śląsk. Zielony Śląsk dalej mógł być dostępny, żeby te lasy nie były zamknięte, żeby nie były przekazane ich zarząd w ręce eurokratów, tylko pozostał w polskich rękach. A dlaczego mówię Zielony Śląsk? Bo mało kto wie, że Śląsk jest bardziej zalesiony, województwo śląskie, niż chociażby województwo warmińsko-mazurskie, co dla wielu może się w tym okresie wakacyjnym wydawać jednak zaskoczeniem, kiedy myślimy Mazury, jeziora, lasy. A ten nasz Śląsk, dla których wielu, nasz rodzinny Śląsk, mój Śląsk też, bo jestem z Raciborza przecież, ze ziemi raciborskiej, z tego regionu pięknego, zaraz obok inne powiaty, wodzisławski, i rybnicki, i mikołowski, i miasto Żory, Jastrzębie, Rybnik, wszystkich serdecznie pozdrawiam, to każdy wie, jak u nas jest pięknie, ale to nie tylko kopalnie, nie tylko czarny węgiel, ale rzeczywiście piękne, zalesione tereny, piękne lasy, miejsca, gdzie można spacerować, ale gdzie też jest bardzo wielka bioróżnorodność, co też trzeba chronić przyrodniczo, pamiętając o tym, że to człowiek jest w centrum przyrody, że to człowiek jest najważniejszy w tym wszystkim, że ma dbać o przyrodę, która została mu powierzona, a nie jak niektórzy ze skrajnej lewicy by chcieli wyciąć człowieka ze wszystkiego. Jest taka jedna z organizacji, która takich ekoterrorystów, która oczywiście zawsze się uruchamia, ale jak się przyjrzy jej postulatom, jej celom, no to mówi o tak zwanej filozofii pogłębionej, głębokiej, gdzie wprost wskazuje, że największym szkodnikiem jest człowiek. Czyli model idealny w rozumieniu tych wszystkich lewaków jest wtedy, kiedy tam nie ma człowieka. No a my się z tym nie zgadzamy i dlatego będziemy bronić polskich lasów, bronić też pięknego polskiego zielonego Śląska i bronić decyzyjności, żeby to Polacy mogli o tym decydować, a nie żeby Niemcy czy inni za nas rzekomo lepiej podejmowali decyzje, a jakie lepsze decyzje podejmowali, to myślę, że wielu z historii pamięta, a w wielu rodzinach boleśnie to było doświadczone, chociażby między 1939 a 1945 rokiem.
Społeczne i gospodarcze wyzwania Śląska. To temat naszego dzisiejszego spotkania, rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Naszymi gośćmi są pan Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, oraz pan Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski z Prawa i Sprawiedliwości, pan minister z suwerennej Polski. 6 minut po godzinie 22:00. Serdecznie zapraszam również naszych radiosłuchaczy do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Już za kilka chwil powracamy, aby kontynuować wraz z telefonicznym udziałem radiosłuchaczy.
Bydlu dzisiaj kończy się, do domu jechać czas. Wszystko spakowane jest, już stoimy w drzwiach. Jeszcze raz obejrza wieś, kościół, szkoła, dom. Bo ja tu urodził się, tu rodzina mą. Bo ja tu urodził się, tu rodzina mą. Kochany Śląsku, coś chleby mną. Tu jest mój hajmat. Świat ciągnie wóz, wyście tu wychowane, tu wasz stoi dom. Ciężko nam tu bez was jest, sami my tu są. A jak starość dotknie nos, kto pomoże nam? A jak starość dotknie nos, kto pomoże nam? Kochany Śląsku, coś chleby. Tu jest mój dom. I choć już jada i chwarę na fest, to moje serce w tej ziemi jest. I choć
Zespół Kumpliki w utworze Kochany Śląsku. 11 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat naszego spotkania: społeczne i gospodarcze wyzwania Śląska. A naszymi gośćmi są, przypomnijmy, pan Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, suwerenna Polska, oraz pan Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Miło mi, cieszę się, że się dodzwoniłem. Ja akurat jestem w trasie ze Śląska do Torunia.
Bardzo nam miło, pozdrawiamy w drodze, życząc dobrego, błogosławionego czasu. I mamy przyjemność.
Antoni, jestem architektem i mam ten przywilej, że właśnie byłem we wspaniałej dzielnicy Śląska na Lipinach, gdzie prowadzę pewien projekt. I byłem tak poruszony tym, że właśnie włączyłem radio i usłyszałem, że temat jest dokładnie o tym, nad czym dzisiaj się zastanawiałem. Wspaniałe miejsce Lipiny, które cierpi moim zdaniem z powodów właśnie społecznych i gospodarczych, i bardzo bym chciał, żebyśmy o tym też szerzej porozmawiali, nie tylko o tej szerokiej polityce europejskiej. Na pewno na plus z moich obserwacji jest to, że sam urząd Świętochłowic bardzo dobrze współpracuje z inwestorami, którzy chcą coś zainwestować, i myślę, że w tym kierunku też powinny iść różne działania władz lokalnych, aby próbowali pozyskać różnymi udogodnieniami inwestorów, którzy byliby zainteresowani zainwestować czy to w architekturę mieszkaniową, czy w architekturę usługową. Miałem przyjemność dzisiaj być w urzędzie właśnie w Świętochłowicach i no niestety w ostatnich latach podobno 11 tysięcy osób to wyparowało z miasta. Jakby młodzi ludzie szukają swojego miejsca gdzieś indziej. I ja akurat pracując właśnie wtedy na Lipinach, zauważyłem, że mimo wszystko bardzo dużo młodych ludzi tam jest. Ale pewien problem, jaki zauważyłem, to na pewno infrastruktura dla młodych małżeństw, dla młodych dzieci. Akurat tam, gdzie byłem, było jeden mały plac zabaw, który był taką oazą dla dzieciaków, którzy spędzali właściwie swoje lato tam. Ja akurat poszedłem sobie też w pracy na kawę i zacząłem się zastanawiać, co by musiało się zdarzyć w tej dzielnicy, żeby coś dobrego tutaj się wydarzyło. I nie mam jeszcze odpowiedzi na to, ale rozmawiałem sobie z panią, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, panią, która mi przyszykowała kawę, i to jest głos bardzo oddolny. Może być jakimś takim fermentem do tego, żeby się zastanowić, czy coś jest na rzeczy, ale pani powiedziała, że gdyby przepisy były inne, że ktoś, kto jest właścicielem ziemi czy właścicielem jakiejś kamienicy, przez jakiś czas się nią nie zajmuje, ona jest degradowana, to żeby coś zrobić z tym, że taką nieruchomość, powiedzmy, przejmuje miasto, które albo zwiększyć jakieś, no coś zmienić z przepisami, bo pani powiedziała, że jeżeli trzeba coś zrobić, to właściciele się nie interesują. A żeby zainwestować, to niestety nie ma komu. I może nie będę przedłużał. Ja bardzo się cieszę, że ten temat jest poruszany. Myślę, że wszyscy powinniśmy też pracować, robić to, co możemy najlepiej. Politycy pod względem politycznym, architekt pod względem architektonicznym. Każdy niech robi dobrze swoją pracę dla wspólnego dobra i niech Bóg nas tym wszystkim wspiera, bo też cały dzień zacząłem od wizyty w kościele, tam właśnie na Lipinach. Wspaniałych ludzi tam spotkałem. Naprawdę pozdrawiam wszystkich i dzięki za tą audycję i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Antoni, dziękujemy. Również cieszymy się tym głosem wypowiedzianym przez Pana i tą również i sprawą, którą Pan podejmuje, sygnalizując. Bardzo proszę, Pan Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.
Ja bardzo dziękuję generalnie za ten głos mieszkańca Świętochłowic, bo jest to wyraz troski i odpowiedzialności za miejsce, w którym się żyje i w którym się mieszka. To, co mogę powiedzieć, a z drugiej strony trochę podpowiedzieć, bo jak dobrze pamiętam, mam nadzieję, że się nie mylę, to nie tak dawno, jak 2 miesiące temu otwieraliśmy dużą nową inwestycję infrastruktury drogowej. To jest ulica Przemysłowa, łącząca jedną z części dzielnicy Lipin właśnie z drogową trasą średnicową. Ta ulica miała przede wszystkim na celu udrożnić i otworzyć nową przestrzeń inwestycyjną dla przedsiębiorców. Koszt tej inwestycji przekracza 10 milionów złotych, gdzie również te 10 milionów złotych jest bezpośrednio z dwóch programów rządowych, bo i z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Natomiast wracając do tej kwestii takiego pobudzenia dzielnicy, to też warto, aby mieszkańcy czy obywatele Świętochłowic mogli do pana prezydenta, czy też do Rady Miasta właśnie sugerować, jakie projekty, czy też jakie programy mogłyby być aplikowane do programów rządowych, bo tych programów nie tylko dotyczących rozwoju dróg, ale do tak naprawdę przebudowy części miast jest ogromnie wiele. Warto tylko dodać, że program inwestycji strategicznych, w tej chwili uruchamiana kolejna ogromna edycja na poziomie kraju, to jest do 30 miliardów złotych, gdzie samorządy będą mogły składać 3 wnioski na różne projekty inwestycyjne, od żłobków, przedszkoli, po przebudowę dróg, po możliwości modernizacji parków, budowy hal sportowych. Te środki mogą posłużyć właśnie również do modernizacji dzielnicy. Gmina będzie mogła złożyć wniosek na 2 miliony, na 8 milionów oraz na 30 milionów, czyli do tych kwot 3 wnioski będą mogły być złożone. To również zachęcam pana do tego, aby zainspirował władze miasta, aby również takie wnioski mogły dotyczyć Lipin. Natomiast w kontekście projektów i programów tej takiej architektury budowlanej, o której pan mówi, że często są nieruchomości czy też kamienice niezagospodarowane, zapuszczone, to warto również odwołać się do, z jednej strony do samorządu, który może aplikować o część programów i projektów, czy to programów termomodernizacyjnych, gdzie bardzo często w ramach tych programów termomodernizacyjnych realizują się takie właśnie projekty przebudowy tej części śródmiejskiej. A z drugiej strony istotne jest, że programy miejskie również mogą zakładać dofinansowania do tej substancji prywatnej, tak aby ta część najbardziej reprezentacyjna danej dzielnicy czy danego miasta mogła nie być zapuszczona czy też zdewastowana, ale mogła się rozwijać. Natomiast wracając do czystej własności, no to tu jednak pewną ostrożność należy zachować, jest to prawo własności i jeżeli dany obywatel płaci podatek od nieruchomości, płaci wszystkie inne zobowiązania, no to trudno przymusić go do tego, żeby dana elewacja została zrobiona w takim czy nie innym czasie. Natomiast warto, aby tej osobie dać właśnie podpowiedź czy też wsparcie, że może skorzystać z różnych projektów, czy to samorządowych, czy to z dotacją rządową, aby taka inwestycja mogła zostać przeprowadzona.
Dziękujemy, panie Jarosławie Czorek, wojewoda śląski. Pan minister Michał Woś, prosimy.
Ja mogę dodać jedną rzecz, że możemy tutaj pocieszyć tych wszystkich, którzy jadą ze Śląska w stronę północną, że te wszystkie muldy i podskoki, które były, i to niekoniecznie w wyniku szkód górniczych, o czym z panem wojewodą rozmawialiśmy, ale w wyniku po prostu kradzieży, bo tam działało i ABW i inni, że te wszystkie sprawy będą naprawione, bo teraz już są gotowe projekty, przetarg jest ogłoszony i to też jest pewna część inwestycji, które trzeba realizować i naprawiać po naszych poprzednikach, też tak trzeba powiedzieć, więc jeżeli pan jest w trasie, pozdrawiam serdecznie, to na pewno albo pan jest w trakcie na tym odcinku, gdzie jeszcze przez błędy nie jest najlepiej, albo już za tym miejscem. Natomiast co do wyglądu, rzeczywiście no, to okiem architekta zawsze inaczej to wygląda, ale już w części telewizyjnej o tym mówiliśmy, że do 2015 roku rząd PO-PSL realizował model rozwoju Polski oparty na tak zwanym modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnym, czyli ładujemy tak dużo pieniędzy, ile to możliwe, ze wszystkich środków zewnętrznych, wewnętrznych, które są, przede wszystkim w metropolie, bo uważali, że wielkie metropolie, czyli tylko wielkie miasta, są elementem napędzającym całą resztę. Jak one się super szybko rozwiną, to pociągną za sobą resztę. I co to powodowało? Powodowało, że powstała Polska A, B, a nawet C. To powodowało, że miasta średniej wielkości były zupełnie zapomniane. Dlaczego? Dlatego, że trafiało tam właściwie jakieś okruchy ze stołu pańskiego, a zdecydowana większość pieniędzy szła po prostu do wielkich metropolii i my to zmieniliśmy. Oczywiście dalej są środki do dużych miast, bo to tam przecież wszędzie mieszkają Polacy, tam także, ale jest to bardziej sprawiedliwe i te środki są równo dzielone, dzięki czemu teraz widać żłobki, przedszkola, widać inwestycje w drogi, widać inwestycje w place zabaw. Samorządy mają na to, co zgłaszają do tych programów, o których mówił pan wojewoda, i to jest właściwy model rozwoju, czyli dbajmy o każdego, dbajmy o wszystkich, bo Polska jest jedna i trzeba sprawiedliwie Polskę traktować, niezależnie od tego, czy ktoś mieszka w mieście średniej wielkości, czy ktoś mieszka na wsi, czy w innych miasteczkach, w małych nawet miasteczkach, czy w wielkim mieście. I na tym polega też dbanie o nasze wspólne dobro, o dobro wspólne, o rozwój Polski, żeby szanse były równe, jeżeli ktoś się urodzi poza wielką metropolią, że miał dokładnie takie same szanse na dobrą edukację, dobrą szkołę, dobry dostęp do kultury, ale też dobrą drogę, chodnik czy plac zabaw dla dzieci, co też jest bardzo ważne.
Dziękujemy. To pan Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości Suwerenna Polska. Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Społeczne i gospodarcze wyzwania Śląska to temat, który podejmujemy. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobry wieczór. Ja dzwonię, jestem Ślązaczką, urodzoną Ślązaczką. Mieszkam w Katowicach, urodziłam się w Katowicach, w Ligocie. Mieszkam, pracowałam. I mam taki żal w imieniu mieszkańców Starej Ligoty. Panie wojewodo, może nam pan pomoże, niech pan pomyśli o tych ludziach, którzy tu, Ligota była przed mieściem Katowic. Była tutaj straż pożarna, był klub sportowy Ligocianka. Istnieje już kilka, od 300 lat istnieje Stara Ligota. I powstała potem, była przed mieściem Katowic, potem powstała Nowa Ligota. I działaliśmy cały czas. Tutaj była i klub sportowy, 38 sklepów, mamy historię swoją, kopalnia Wujek. Przeżyliśmy dużo w czasie wojny. Prowadziłam cały czas charytatywnie dla seniorów klub seniora i dla chorych z Parkinsonem. I także robiliśmy dużo dla Katowic. I od ubiegłego roku się okazało, że Stara Ligota, że Ligota została podzielona na Starą Ligotę i Nową Ligotę. Stara Ligota zawsze była, potem były lasy, z lasów powstała Nowa Ligota, a dworzec był w Starej Ligocie, kolejowy pierwszy. I cały czas jest w Ligocie. I powstała Nowa Ligota i w ubiegłym roku się okazało, że rozbudowują się panewniki i została Ligota podzielona. Starą Ligotę odrzucono z Rady Dzielnicowej Ligota, z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ligota i podzielono mieszkańców od tej ulicy tutaj, Ligocka, Wodospady, Rymbaczy, Pokładowa, Załęska, zrobiono niby odłączono od Rady Dzielnicowej Ligota, odłączono od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ligota, także podzielono częściowo, należymy do Placu Andrzeja o pomoc jakąś do Katowic, a częściowo na Łętowisza do Piotrowic. Ale żadnej pomocy nie mamy, ośrodka pomocy społecznej, nie ma domu pomocy społecznej dla starszych osób, bo już do nich nie należymy. Nam dużo osób należało i pracowaliśmy społecznie cały czas, ale teraz nie mogą nam udzielić, że my nie mamy prawa, bo zrobili załęże, napisali załęże, załęże Brynów, ale urodzony jestem, była policja i cały czas mieszkamy w Ligocie i Ligota nie ma praw ani do domu dziennego pobytu, ani do domu pomocy społecznej, ani do hospicjum w Katowicach, bo to nie należy do dzielnicy Katowic. I oddzielili nas od dzielnicy Katowice Ligota, gdzie należyliśmy cały lat do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pani nawet Renato,
mam dyplomy, nawet dyplomy i ja walczę o ludzi.
Pani Renato, pozwoli pani, że przekażemy głos panu wojewodzie, dobrze? Tak. Żeby on też mógł wypowiedzieć się na ten temat.
O właśnie chodzi, bo nie mogę się dostać do wyższych władz.
Już przekazujemy, pani Renato,
bardzo
tutaj
proszę.
Głos panu wojewodzie. Dziękujemy pani, że pani podejmuje tę sprawę.
W imieniu wszystkich, bo ja mam klub seniora prawie 30 lat charytatywnie.
Bardzo
i na
dziękujemy.
Harry Parkinsona.
Bardzo dziękujemy.
I jeszcze w charytatywnym wiem, że swoje. Dostałam nagrodę imieniem, byłam wytypowana do nagrody imieniem Kocurka. Dostałam dyplom od wojewody i od arcybiskupa i mam srebrny krzyż zasługi. Jeszcze Paśniewskiego i robię tyle lat i teraz nie mam żadnych praw, gdybym potrzebowała pomocy. Powiedzieli
pani
mi tak,
Renato,
pani
robiła, pozwoli, pani, że pani... przekażemy głos, dobrze, panu wojewodzie? Panie wojewodo.
Szanowna pani Renato, serdecznie pozdrawiam. Jeżeli mogę się odnieść i również coś podpowiedzieć w tej sprawie, bo jeżeli chodzi o jednostki pomocnicze, a dzielnice są takimi jednostkami, które mają wspierać Radę Miasta, to zgodnie z przepisami, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, to właśnie Rada Miasta decyduje o tym, jak dana dzielnica administracyjnie jest podzielona. I tu należałoby się odwołać bezpośrednio do radnych miasta Katowic, aby tak kształtowali granice osiedli czy też dzielnic, no aby wsłuchiwać się również w głos mieszkańców takich jak pani. To jest rzecz pierwsza, że warto tutaj, aby pani zwróciła się również do radnych. Być może warto poszukać radnych Prawa i Sprawiedliwości w mieście Katowice i zainteresować ich również tym tematem. Jeżeli tam będzie pewna trudność, ja serdecznie również zapraszam do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i myślę, że tutaj ten temat też podejmiemy. Trudno mi sobie wyobrazić, że może być pani i wiele innych osób pozbawionych dostępu do tych podstawowych dóbr i usług, które każdemu obywatelowi przysługują i się należą. I wierzę głęboko, że czy to w kontakcie z radnymi, czy w kontakcie bezpośrednio ze mną, będziemy w stanie dać wsparcie. Choć podkreślam, że ten kształt dzielnic jest bezpośrednio zależny od miasta Katowice, czyli od Rady Miasta. Ale wydaje się, że jak ludzie ze sobą będą rozmawiać, to mogą dojść do dobrych rozwiązań i do dobrych kompromisów.
Dziękujemy serdecznie. To pan Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, Prawo i Sprawiedliwość. Naszym gościem jest również pan Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości Suwerenna Polska. A tematem, który podejmujemy, społeczne i gospodarcze wyzwania Śląska. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Norbert Ślązak.
Witam, panie Norbercie, prosimy.
No, jestem ucieszony, że dzisiaj akurat temat śląski, no powiedzmy, że nie tak często, bo rzadko, bo z reguły to dotyczy górnictwa, jak się Śląsk odzywa na Radiu Maria i w podnosi go przewodniczący Górniczej Solidarności, to znaczy sekcji, pan Hutek, w obronie właśnie górnictwa. No i teraz jestem też niesamowicie rad, że spotykam w Radiu Maryja wojewody śląskiego, którego liczyłem, że spotkam, jak była rodzina Radia Maryja, tam dwa tygodnie w niedzielę, no ale był wicewojewoda, także tu się nic nie stało. No i poza tym młodego przedstawiciela tutaj naszego regionu, naszej ojcowizny, pana młodego posła Michała Wosia. No, Raciborza Minam, teraz jak jechałem w niedzielę już pod Wielkiej Hałdy na Racibórz, no to jak wjechałem na tę ścieżkę w Duchowie, no to po prostu skrzydła się otwierały i pełna radość, i przed Racibożem już pan tam się promuje, że oczywiście dobra zmiana, panie ministrze. I to, co pan powiedział, i to pan wojewoda, co wyście powiedzieli, to tak jest kompletne dla Śląska, bo każdy mówicie z miłością o Śląsku i po prostu w każdej swojej wersji, po prostu takie, jak to odczuwacie i tak, jak ja tak samo to odczuwam. I nie mogę, powiedzmy, tutaj się nie włączyć dzisiaj też w tą dyskusję o moim ziemi ojczystej Śląsku, z tym, że temat jest tak ogromny, że to takie trzy konferencje by musiały się odbyć, tak jak odbywają się w Toruniu, w Aksinie, właśnie poświęcone Śląskowi, to do tego trzeba doprowadzić, dlatego że, no przepraszam, że ja teraz tak coś konkretnie będę się sobą dostał, bardzo dużo powiedziane w konkretnych sprawach i takich tych ogólnych, zewnętrznych, które wpływają tutaj i na naszą sytuację społeczną i gospodarczą, na ludzi przede wszystkim, bo tu po prostu jak w perspektywie jesteśmy do zbliżających się, powiedzmy, policzmy się na jesień, no to po prostu, no to tak, nie jestem takim pełnym optymistą, chociaż po prostu jako ten senior i obojętnie jak po prostu ciemnogród, jak nas tam, powiedzmy, te multimedia nazywają, to my to jeszcze przecisnemy, no a potem już niech to weźmie nowe pokolenie, no ale po prostu tak, my seniorzy jesteśmy jeszcze w tej tradycji, którą też właśnie z waszych ust tutaj usłyszałem i to za co serdeczne dzięki, że macie tą odwagę i tą wiarę w sobie, żeby mówić o Śląsku po prostu tak, jak to mówił największy z rodu Polaków i do nas w piekarach, co mówił bracia Ślązacy, oczywiście chodzi o świętego Jana Pawła II. No i teraz pozwolę sobie zacytować książkę o ziemi wielkiej pracy, wielkiej modlitwy, to tylko tyle. No i potem to też napisałem konkretnie, bo sobie to teraz czytam. No przed chyba 30 lat, zaraz jeszcze jak była może ciemna noczka na szyłku. Śląsk to nie tylko węgiel, to przede wszystkim ludzie, którzy zawierzyli Bogu i to, co tu na w rozgłosie Radia Mariana na falach pada z Bogiem, Boże pomogę. No i już te szczęść Boże po prostu, które jest korzeniami, te korzenie są gwiazdy w tym słowie szczęść Boże, śląskie gwiazdy, szczęść Boże. Konkretnie, jeśli bym miał możliwość dotknąć pewnych tematów bardzo konkretnych, już to po prostu tak na moje oczy, co mnie drażnią troszeczkę też i to, co bym dobrze życzył, żeby zostały kontynuowane, bo już nie będę wracał, czy ci nieudacznicy, poczyńcy po prostu. To już też parafraza do pana posła, bo to też mamy ten wspólny taki pogląd na to wszystko. Co już dokonali w tych swoich przeszłości, w tym działaniu, to co dotyczy zbiornika Dolna Odra, nie, to po prostu wszystko, no to wiemy, no po prostu to wiemy. To dotyczy, no też ludzi samego górnictwa po prostu. No a niestety jeszcze teraz, może nawet i jak jest Hutek, i jeszcze po prostu, może się też dzisiaj odezwie taki po prostu Ślązak przekabocony, który będzie twierdził, że kopalnię zamykał PiS. No, bo to też poprzednio, to też tak było.
taki się odezwał.
Panie Norbercie, pozwoli pan, że przekażemy głos naszym gościom.
Ja tylko dwie konkretne sprawy powiem, Co mnie poprosił, to bym tak wizja moja, co bym widział, że tak. Po pierwsze, to jest droga, co już też od początku, od 30 lat Rybnik ma po prostu na swoich planach i on jak gdyby kontynuuje z wielkim wysiłkiem. Ta droga szybkiego ruchu Pszczyna-Racibórz, co ma być, bo jak ja na tym odcinku teraz po prostu jadę przez, no powiedzmy, że przez Rydunkowy, no tam są takie darby.
Panie Norbercie, to pierwsza kwestia, a panie Norbercie, druga kwestia?
Droga z Rybnika do Raciborza.
Tak, nie? I druga kwestia to jaka?
A druga sprawa to jest po prostu, no marzy mi się, żeby taka ścieżka pielgrzymkowa, bo kiedyś nasi starzyci normalnie do Częstochowy dochodzili, no to po prostu za granicę, nie to tak to było. A w tej chwili marzy mi się na ostatnich dniach, teraz jak trochę jeżdżę na rowerze, żeby była ścieżka rowerowa tutaj w Śląsku, jak my tu jesteśmy, Racibórz, Rybnik, Wija Częstochowa, po prostu no trasa typu Kampostela.
Panie Norbercie, już przekazujemy głos naszym gościom, zobaczymy, co na takie tutaj rozwiązania powiedzą. Może rozpocznijmy od pana ministra, a następnie pan wojewoda. Bardzo proszę.
Bardzo piękne słowa, pozdrawiamy i dziękujemy. Rzeczywiście, bracia Ślązacy, to wybrzmiało i wszyscy mamy te słowa, te przemówienie. Nawet ci, co nie słyszeli, to przecież można sobie odtworzyć na YouTubie czy w innych miejscach. I no, my tak czujemy właśnie, że ta polskość i Śląsk, że ten specyficzny region jest bardzo ważny i dla Polski, ale że dla Ślązaków Polska też jest ważna. I ta droga 935, droga wojewódzka 935, to już są plany, rzeczywiście pan powiedział 30 lat, a to dłużej, bo pierwsze plany już w latach 70. gdzieś tam kreślono, żeby ta dwupasmowa w obu kierunkach od Raciborza przez Redutowy, przez Rybnik po Pszczynę była, bo na Śląsku rzeczywiście jest bardzo dużo tras północ-południe, czyli jest i Wiślanka, i teraz autostrada A1 i tak dalej, i tak dalej. A wschód-zachód, no to właściwie jest A4, potem powstała trasa średnicowa, a w tej części województwa, w tym subregionie zachodnim, gdzie przecież żyje 850 tysięcy ludzi, takiej trasy nie ma. Ale są też dobre wiadomości, czyli dzięki temu, że zmieniliśmy ten model finansowania, czyli że te pieniądze nie idą tylko do wielkich metropolii, ale są równomiernie przekazywane, ta trasa jest sukcesywnie budowana. Szczęśliwie, może nie tak od razu, jakbyśmy wszyscy chcieli, ale obwodnica, część obwodnicy Raciborza za 300 milionów powstała. I tu bardzo się cieszę. Akurat wtedy byłem członkiem zarządu województwa śląskiego, jeszcze nie byłem posłem, byłem w zarządzie województwa i wtedy te decyzje zapadały, myślę, bardzo ważne. I Unia Europejska trąbiła na prawo i lewo, że tutaj 85% da. Ostatecznie nie dała, ledwo 40 parę procent i resztę po prostu udało się z budżetu standardowego dołożyć i ta część powstała. Druga część też już powstała, powiedzmy ta część w stronę Żory Pszczyny, tam Żory własnym wysiłkiem, wielkim wysiłkiem. No i Rybnik, czyli połączenie A1, autostrady A1 z Rybnika, czyli ta południowa obwodnica Rybnika jako część drogi Racibórz-Pszczyna. W dużej mierze gotowa, został odcinek kilku kilometrów, który, i tutaj też znowu bardzo dobra informacja, do granic między Rybnikiem a w stronę Radlina do Redutu właściwie jest już podpisana umowa, nie na dokumentację, ale na budowę. I nie byłoby to możliwe, gdyby nie znowu rząd i zaangażowanie też i pana wojewody, ale też posłów z naszego okręgu, z naszego regionu, senatorów Zjednoczonej Prawicy i Prawa i Sprawiedliwości. Też tutaj bardzo się cieszę, bo udało się 165 milionów dodatkowej dotacji, takiej ekstra dotacji przekazać do samorządu Rybnika. Samorząd Rybnika trochę dołożył, tam wyszło trochę ponad 200 milionów na dokończenie tych paru kilometrów. I do Redutów powstanie. Z Raciborza z kolei do Redutów udało się dodatkowo kosztem ponad 100 milionów wyremontować. To co pan mówił, tam się jedzie już bardzo dobrze. Został ten nieszczęśliwy odcinek w Redutowach. No i tutaj jest jeden techniczny problem. a mianowicie taki, że samorządy wzięły na siebie temat projektowania tego odcinka. I w ramach projektowania tego odcinka jeszcze nie skończyły go projektować od 5 lat. Jak zaprojektują, z pewnością będziemy szukali pieniędzy, żeby to dokończyć, bo tak to powinno wyglądać. Natomiast druga sprawa piękna, rzeczywiście taki szlak rowerowy bardzo by się przydał. Trzeba by to przemyśleć. No są różne przecież duże projekty robione poza Śląskiem, widziałem, czy Beskidzką drogę rowerową, czy Bieszczadzką drogę rowerową, czy taka droga rowerowa łącząca 5 województw na wschodzie, ścianie wschodniej Polski, przepiękne tereny, więc trzeba by rzeczywiście, panie wojewodo, musimy razem pomyśleć, żeby taką ścieżkę rowerową, pielgrzymkową połączyć, bo wiele samorządów te ścieżki rowerowe gdzieś tam u siebie robi. Są przecież tutaj bardzo pięknie się lasy państwowe angażują na terenach leśnych. Świetnie przygotowana infrastruktura dla rowerzystów, te szlaki oznaczone, ale trzeba by pomyśleć, wytyczyć, żeby to wszystko połączyć, zobaczyć, które odcinki są brakujące i rzeczywiście tam z tej naszej części, no tak jak pan powiedział, rzeczywiście starzyki chodziły za granicę, tak, do tej Częstochowy, ale chodzili. Też coś pięknego, że to się zachowało. Teraz są piesze pielgrzymki, ale te różne wszystkie inne formy, a zawsze przy ścieżce rowerowej bezpiecznie. Na pewno jak pan jechał do Raciborza, to pan widział tą ścieżkę rowerową, jeden z dłuższych odcinków porządnej ścieżki rowerowej, która już właściwie praktycznie tam od tych redutów aż no kilometrami się ciągnie jeszcze za Racibórz i tamten duży fragment już jest, a całą resztę trzeba będzie tutaj sprawdzić dokładnie, jakie te fragmenty wyglądają i przygotować.
Myślę tylko w drobnym uzupełnieniu, bo tutaj pan minister wyczerpał w zasadzie temat, odpowiadając panu. Zresztą bardzo fajna inicjatywa dotycząca tych ścieżek pielgrzymkowych i tak jak w pana głosie brzmi również miłość do Śląska, tak wybrzmiewa również miłość do Pana Boga i taką inicjatywę warto by podjąć. Ja pewnie jestem trochę monotematyczny, ale te programy, które dzisiaj są zaprojektowane przez rząd dla samorządów, umożliwiają budowę tego typu infrastruktury, czy to pieszo-rowerowej, czy rowerowej. W ramach programu inwestycji strategicznej spokojnie można by taki szlak wytyczyć, złożyć wniosek. Do 16 sierpnia tego roku samorządy mają czas, aby taki projekt zaproponować w ramach tego programu. I wówczas niewykluczone, że taka inwestycja mogłaby być w roku bieżącym bądź przyszłym realizowana. Ja myślę, że tutaj z panem ministrem również spróbujemy się podjąć pewnych kroków, ale to przy współpracy z samorządami niewykluczone, że się uda. Inicjatywa znakomita.
Na zegarach 22:44 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Społeczne i gospodarcze wyzwania Śląska to temat, który podejmujemy. A naszymi gośćmi są pan Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, suwerenna Polska, oraz pan Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli mówimy o sprawach śląskich, no to nie może być inaczej, aby nie wybrzmiała orkiestra Dęta, chociażby kopalni węgla kamiennego proponuje Staszic w utworze Do bytomskich strzelców. Zatem posłuchajmy.
Do bytomskich strzelców wojska zaciągają. Wojska zaciągają niejednej dziewczynie, niejednej kochance. Serce zasmucają, serce zasmucają niejednej dziewczynie, niejednej kochance. Serce zasmucają, serce zasmucają. Nie płacz ty, dziewczyno, nie smuć sama siebie, nie smuć sama siebie. Ja za roczek zadba, ja za roczek zadba powrócę do ciebie, powrócę do ciebie.
ja za roczek, za dwa, ja za roczek, za dwa. Powrócę do ciebie, powrócę do ciebie. A jak nie powrócę, listy będę pisał, listy będę pisał. Ty będziesz czytała, ty będziesz płakała. Ja nie będę słyszał, ja nie będę słyszał. Ty będziesz czytała, ty będziesz płakała. Ja nie będę słyszał, ja nie będę słyszał. Napisał listeczek krwią palca swojego, krwią palca swojego. Nie mogła przeczytać, nie mogła przeczytać. Od żalu wielkiego, od żalu wielkiego. Nie mogła przeczytać, nie mogła przeczytać. Od żalu wielkiego, od żalu wielkiego. Na chorągwi orzeł biały wyszywany, biały wyszywany. Po moim jasieńku, po moim kochanku. Listek krwią pisany, listek krwią pisany. Po moim jasieńku, po moim kochanku. Listek krwią pisany, listek krwią pisany.
To orkiestra Dęta, Kopalni Węgla Kamiennego Staszic do bytomskich Strzelców. Panie wojewodą, to również piękna sprawa, ponieważ górnicze orkiestry Dęte Górnego Śląska zostały wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. To też wielka sprawa.
Ja się ogromnie cieszę, że ojciec redaktor podniósł ten wątek, bo to jest nasze dziedzictwo, to jest nasza tożsamość, nasza kultura, nasza wartość. Te orkiestry Dęte, głównie sektora wydobywczego, zagrzewały do pracy, ale również były wtedy, kiedy walczono o Polskę, walczono o wolność, walczono o demokrację. Przy dźwiękach i nutach orkiestr Dętych czuliśmy większą siłę i większą odwagę. I to, że w marcu bieżącego roku pan minister Piotr Gliński wpisał właśnie orkiestry Dęte Górnego Śląska na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO. To jest piękna karta Śląska, która pewnie będzie trwała jeszcze bardzo, bardzo długo. To tylko ciekawostkę powiem, bo nie tak dawno, jak w ostatnią niedzielę miałem okazję być na koncercie orkiestr Dętych. Zapraszam wszystkich, naprawdę można posłuchać, jak pięknie brzmią, jak piękne aranże mogą być wraz z solistami, wraz z innymi instrumentami. To nie tylko same instrumenty Dęte, ale to przepiękne koncerty. Serdecznie zapraszam do słuchania.
A zaprasza pan Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Halina z Krosna. Chciałam tu podkreślić właśnie, że zwrócić uwagę na to, że powstania śląskie były jedynymi, które najbardziej były zorganizowane i właściwie one były takie najbardziej zwycięskie. One walczyły właściwie. Ślązacy okazali się mimo tych zaborów, więc tutaj trzeba podkreślić, że wartość właśnie pracy organicznej, pracy u podstaw tam była szczególnie rozwinięta, że później ta walka była tak zorganizowana, że oni wywalczyli wolność i te powstania były właśnie zwycięskie. To jest ta wartość, którą właśnie tym Polakom, Ślązakom należy za to dziękować, że mimo tego zaboru wydawało się, że zabór pruski będzie najgorszy, a jednak tutaj jest wartość właśnie ta Polaków, tym tam zamieszkałych, którzy wydawało się, że są zniemczeni już, ale okazali się, i to była wielka niespodzianka, że te powstania były wszystkie właśnie zwycięskie. I tutaj jeszcze chciałam zauważyć, że przed pierwszą wojną światową był taki pomysł w państwie pruskim, żeby zorganizować Mitteleuropę, właśnie te, środkową Europę, tutaj te państwa Polska i te Węgry i Czechy, żeby Prusy, Niemcy miały właśnie przewodzić tej Mitteleuropie. Nie wiem, czy właśnie Niemcy też w tej chwili nie mają takich zapędów trochę, ponieważ spotkałam właśnie taką opinię, że coś w tym Unia Europejska, że Niemcy chcą właśnie trochę zrobić na właśnie na model trochę Mitteleuropy. Czy coś na ten temat może któryś z panów powiedzieć na ten temat, bo mnie to ciekawi, czy to jest prawdziwe, ponieważ było już padło raz to stwierdzenie właśnie. Mm-hmm. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy pani Halino serdecznie. Bardzo proszę, pan Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości.
Tak to jest, jak pani mówi. Bardzo dziękuję za to pytanie rzeczywiście, bo trzeba je rozwinąć. Razem z panem wojewodą właśnie rozmawialiśmy, że się cieszymy, że wiedza o powstaniach śląskich nie jest tylko żywa i szeroka na Śląsku, ale że poza Śląskiem też wszyscy pamiętamy o tym wielkim wysiłku, bo to nie był wysiłek tylko Ślązaków, ale było wysiłek całego państwa polskiego. Zaangażowanie marszałka, zaangażowanie organizacji różnych paramilitarnych tutaj, mimo oczywiście wojny z bolszewikami, która się toczyła, bo pamiętajmy, że te czasy też się na siebie nachodziły. Znaczy z jednej strony były sierpień 1920, a z drugiej strony mieliśmy powstanie i pierwsze, i drugie, i trzecie, pierwsze w 19, drugie w 20, trzecie w 21. Niektórzy mówią połowicznie zwycięskie, częściowo zwycięskie, ale jednak wielką część tego uprzemysłowionego terytorium przekazano Polsce, udało się ją wywalczyć. Z drugiej strony przy tych działaniach międzynarodowych to wszyscy pamiętają, co premier Wielkiej Brytanii mówił, że oddać Polsce Śląsk to jak małpie zegarek. I tak byli bezczelni, tak sobie pozwalali pod tym względem, więc to trzeba o tym pamiętać, nie zapominać, ale swoje robić. Niemcy mają dalekosiężne plany. Niemcy są zorganizowanym państwem i też są właśnie państwem, które ma sporo różnych instytutów analizujących sytuację geopolityczną, analizujących działania międzynarodowe. I bardzo wielu analityków tak mówi, że o ile dwa razy próbowali zbudować swoją Mitteleuropę gigantycznym wysiłkiem zbrojnym, o tyle teraz stwierdzili, że porównywalne wpływy mogą osiągnąć bez wystrzału z armat. I trochę tak się dzieje. Unia Europejska, o ile jej pierwotne fundamenty były oparte właściwie wyłącznie o gospodarkę, właściwie wyłącznie o współpracę w dziedzinie węgla i stali właśnie, po to, żeby te suwerenne państwa wzajemnie ze sobą mogły współpracować pod względem gospodarczym, żeby ten kapitał przepływał, żeby ludzie mogli robić biznesy, o tyle później z każdą kolejną zmianą traktatów, ciągle słyszymy o tej ściślejszej integracji, mocniejszej integracji i że rzekomo to ma być coś dobrego. No nie, no to jest ściślejsza, mocniejsza integracja, to jest odbieranie kolejnych kompetencji państwom, suwerennym państwom, czyli Polsce i innym państwom członkowskim i przekazywanie je na poziom europejski. A na poziomie europejskim to jednak trzeba pamiętać, wbrew temu, co wielu próbowało wmawiać Polakom, w polityce międzynarodowej nie ma sentymentów, A Unia Europejska to nie jest klub grzecznych dziewczynek, przepraszam, czy tam jakiś dżentelmena, co się tam po plecach poklepią, tylko to jest brutalna gra interesów, twarda gra interesów między najsilniejszymi, między różnego rodzaju lobby, między czasami między państwami, ale bardzo często między różnorakimi korporacjami, które w ten sposób realizują swoje interesy, ale też to jest arena walki, walki o ducha, walki kulturowej, takiej realnej walki, bo przecież pamiętajmy, co oni robią. Właściwie w każdym dokumencie próbują wrzucić genderyzm, w każdym dokumencie przepychają ideologię różne LGBT, sieją deprawację. Nawet w najprostszych różnych sprawach, które zupełnie nie dotyczą, wydawałoby się, tych sfer kultury, i tak przepychają swoje. No tutaj na niwie Ministerstwa Sprawiedliwości nam się wielokrotnie zdarzyło wetować jakieś europejskie konkluzje czy dokumenty w ramach Rady Unii Europejskiej, w której uczestniczy minister sprawiedliwości, bo właśnie były tam różnego rodzaju genderyzmy. W ostatnim razie też była zawetowana próba przepchnięcia czy możliwości legalizacji takiej quasi adopcji dzieci przez pary homoseksualne i potem legalizacja tego procederu gdzieś w Polsce. I co jakiś czas to się dzieje. I dlaczego Niemcom na tym zależy? No bo Unia Europejska wygrywa najsilniejszy. Generalnie tak jest, że jak jest jakieś działania, no to wygrywa najsilniejszy, a najsilniejszy to ten, co ma najmocniejszą gospodarkę i pieniądze. I euro, jedna waluta. Przecież zobaczmy, jak się Polska rozwija, mając swoją złotówkę i jak możemy realnie działać. Nawet przy tej inflacji, która wynika też przecież z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, to ostatnio wzrost płac był wyższy niż inflacja. I to są realne działania dzięki temu, że mamy niezależność monetarną, czyli sami sobie decydujemy o złotówce, a euro jako jedna waluta, jedno dążenie do jednego państwa, no to jest jakby gra najsilniejszego, a najsilniejszy jest ten, co ma najwięcej pieniędzy. I w Unii Europejskiej najsilniejsza gospodarka to jest gospodarka niemiecka, która wysysa wszystkie zasoby. Zobaczmy, gdzie są teraz Grecy, już nie mówiąc właśnie w którym miejscu Grecy, ale gdzie są Włochy, gdzie są Hiszpanie. Jakie tam jest bezrobocie w Hiszpanii? Bezrobocie wśród młodych przebiło 20%, kiedy w Polsce bezrobocie to 5%, a według Eurostatu 2,7%. I Niemcy rzeczywiście czego potrzebują? Dlaczego oni tak współpracowali z Rosją? No to jest specyficzny dosyć byt państwowy, bo z jednej strony mieli parasol ochronny i cały czas mają parasol ochronny ze strony militarnej, ze strony Amerykanów, którzy tam stacjonują potężną ilością wojsk. Teraz część tych wojsk jest przeniesiona przecież do Polski. Z drugiej strony chcieli mieć dostęp do rynku światowych i handlować tanim kosztem z Chińczykami, dzięki czemu nabijali sobie marże, ale z trzeciej strony chcieli to produkować tanim gazem z Rosji. Stąd te wszystkie głupie pomysły, ale stąd też była potrzebna im Unia Europejska, jest potrzebna, żeby zdominować Unię Europejską i żeby te błędne decyzje, które są w ich interesie jako Niemców, ich gospodarki, ich państwowości, żeby realizować w ten sposób, naciskać przez zmiany legislacyjne i zmiany prawne na całą Unię Europejską. Czyli tak kształtować polityki europejskie, różnorakie, czy gazową, czy jakieś gospodarcze, czy teraz ostatnio ten słynny Fit for 55, czy te zmiany związane z bioróżnorodnością, z zieloną energią, z redukcją dwutlenku węgla. No przecież oni to robią nie dlatego, że jakaś idea wielka się w nich urodziła i będą w forpoczcie i cały świat naiwnie będzie robił dokładnie to samo co Unia, czyli nagle odpuści jakiekolwiek emisje dwutlenku węgla, tylko oni to robią, bo mają technologie i te technologie po prostu chcą mieć rynek ku temu, żeby te technologie sprzedawać. Na świecie nie chcą tych technologii, to trzeba zrobić w Europie takie miejsce, gdzie będą w ramach Unii Europejskiej je realizować. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, zobaczmy, jak działają na forum europejskim, gdzie z jednej strony wprost wpisali, przecież rząd pana Scholza, to jest rząd lewicowy, to jest koalicja złożona z właśnie lewicy, z zielonych i no jeszcze pomniejszych partii, wprost pisała w umowie koalicyjnej budowę państwa europejskiego, Federacji Europejskiej. Żeby zbudować państwo europejskie, Federację Europejską, muszą być zniszczone suwerenne państwa narodowe, bo to taką Federację Europejską, państwo europejskie da się zbudować tylko na gruzach suwerennych państw narodowych. I po co to robią? No jeżeli zapisują, to no, głupi nie są, przepraszam, powiem kolokwialnie. Jeżeli wprost w umowie koalicyjnej to zapisują swojego rządu, rządu w Berlinie, to znaczy, że to jest w interesie Niemców. Nie dlatego, że im się wydaje, że będzie miło, jeżeli Unia Europejska będzie bytem państwowym i jako państwo będzie działać na świecie, tylko oni wiedzą, że mają wtedy przełożenie przez różnorakie narzędzia właśnie na to państwo, czyli przejmują realne zarządzanie Unią Europejską i będą tam jakieś pozory różnych instytucji w Brukseli, w Strasburgu, w innych miejscach, ale realne decyzje będą podejmowane w Berlinie. I jakie są zagrożenia, co się teraz dzieje w tym czasie? A mianowicie po pierwsze próba zmiany traktatów, konferencja na rzecz przyszłości Europy, która była zorganizowana, ale też spotkały się, to jest publiczna wypowiedź niemiecka i francuska, panie minister do spraw europejskich, spotkały się i mówią, że trzeba znieść prawo weta albo ograniczyć prawo weta. Czyli jeszcze ostatnie narzędzie, które Polska ma jako suwerenne państwo narodowe w dziedzinie polityki zagranicznej, w dziedzinie bezpieczeństwa, że jeżeli coś nie jest w naszym interesie, to możemy powiedzieć, że się nie zgadzamy i wtedy to się nie stanie prawem europejskim nam narzucanym siłą. A one mówią, nie, nie, w tym zakresie to trzeba prowadzić dialog, bo trzeba natychmiast to znieść. No jeżeli to akurat te dwie panie z tych dwóch krajów o tym mówią, to naprawdę trzeba bić na alarm. Wszystkie czerwone lampki powinny się włączyć i patrzeć na to, że rzeczywiście tak to nie powinno wyglądać. Więc jedna to jest ta niebezpieczna próba zmiany traktatów po to, żeby zmienić instytucjonalnie Unię Europejską, po to, żeby ograniczyć decyzyjność państw członkowskich, czyli de facto zamienić państwa członkowskie w jakieś nowe eurolandy albo w jakieś województwa europejskie. Z całym szacunkiem oczywiście dla pana wojewody, bo chodzi o narzucanie prawa, o decyzyjność, tak? Czyli że my w Polsce powinniśmy sami móc stanowić prawo, a nie przyjmować tylko to narzucane prawo wymyślane przez Niemców czy przez Brukselę, co widać też na przykładzie lasów, ale jest drugie gigantyczne zagrożenie, bo jedno to jest ta formalna zmiana traktatów i tutaj trzeba bić na alarm. Nasz rząd na pewno nie zgodzi się na taką zmianę traktatów, natomiast nie mam najmniejszych wątpliwości, że pan Tusk, pan Hołownia, pan Kosiniak bez mrugnięcia okiem na taką zmianę traktatów się zgodzą, oddadzą kompetencje. Jak oni raz się na to zgodzą, to, przepraszam, pozamiatane, to znaczy, że już nie będzie czego zbierać. Te przepisy wejdą w życie, zmieni się prawo i przestaniemy być de facto suwerennym państwem w tym znaczeniu, w jakim teraz jesteśmy. I to są wielkie ryzyka. I najbliższe wybory to właśnie jest stawka taka. Czy zgodzimy się na rząd, który będzie pilnował naszej suwerenności, czy w Polsce uda się Niemcom zainstalować premiera, a przecież pani von der Leyen, patrząc na Tuska, mówiła o tym, że czekam, Donald, aż będziesz w Warszawie i uda się zainstalować im rząd, który zgodzi się właśnie na te wszystkie złe pomysły i odda polską suwerenność na złotej tacy. I to są te formalne sprawy zmiany traktatów, ale w Unii Europejskiej, i to też pokazuje nawiązanie do tego Mittel Europy z pani pytania, dzieje się drugi proces, a mianowicie reinterpretuje się prawo. Czyli jest coś zapisane w traktatach, jest zapisane, że czarne jest czarne, białe jest białe, ale potem przychodzi eurokrata jeden, drugi, Komisja Europejska, czyta ten artykuł i mówi, nie, nie, tam nam się wydaje, że to nie jest czarne, tylko tam można interpretować na 10 innych rodzajów. I oni rzeczywiście znaleźli taki wytrych, artykuł drugi, czyli tak zwane wartości europejskie. Jest tam 6 wartości, czyli równość, demokracja, rządy prawa i tak dalej, coś, co można wszystko pod to podciągnąć. Wszystko pod to pociągniemy spokojnie. I co oni robią? Oni na przykład w ramach praworządności to już zastosowali, w ramach energetyki, ten pakiet duszenia polskiej gospodarki, duszenia węgla, nakładania gigantycznych podatków, też nie przeprowadzili procedurą jednomyślności, tylko większością głosów powiedzieli, że nie, że to idzie tym innym trybem. A potem, jeżeli jakieś państwo się nie zgadza z tym trybem, to może to wyłącznie zaskarżyć do Trybunału, tak zwanego Trybunału Sprawiedliwości, czy tak zwanej Sprawiedliwości, który jest po prostu upolitycznionym organem europejskim, organem Unii Europejskiej, który zawsze będzie orzekał w interesie Unii. Jak dostanie do wyboru, czy Unia ma mieć większe kompetencje, a państwa członkowskie mniejsze, to oczywiście zawsze orzeknie, że Unia ma mieć większe kompetencje, a państwa członkowskie mniejsze, bo jest po prostu organem europejskim. Co więcej, upolitycznionym, bo tam zasiadają tak zwani sędziowie, którzy są po prostu wskazywani, wybierani przez polityków, przez nominowani zatwierdzani przez rządy, a potem zatwierdzani przez polityków europejskich. Chociażby słynna pani de la Puerta, ta, co nam chciała zamknąć Turów, wydała to słynne postanowienie, gdzie pan Hołownia płakał i natychmiast trzeba było zamykać Turów. To pani de la Puerta, jeszcze będąc sędzią, tak zwanym sędzią tego Trybunału, wpłacała pieniądze na partię polityczną, z której pochodziła, czyli Europejską Partię Ludową, partię Tuska. Ona akurat pochodziła z Hiszpanii i wpłacała tam normalnie pieniądze na tą partię. Ten tak zwany Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przecież media francuskie pokazywały, opowiadały o tym, co się działo, jak na różnych polowaniach, pewnie przy czymś głębszym, ustalali sobie po prostu wyroki i orzeczenia. Gigantyczne skandale tam były i oni chcą pouczać Polskę, jak powinna wyglądać kultura prawna. I co robi ten Trybunał? To jest te drugie zagrożenie. Każda sprawa ląduje w Trybunale i oni oczywiście interpretują prawo. Nawet oczywista interpretacja wbrew traktatom tam i tak przechodzi, bo zawsze musi być interes Unii Europejskiej na wierzchu, a jeżeli interes Unii, no to realnie interes tych, którzy potrafią podejmować decyzje, którzy są najsilniejsi, a najsilniejsi w Unii Europejskiej są Niemcy i dążą do tego, żeby mieć jeszcze większą siłę. I wydaje się, że to zagrożenie jest poważne, nawet nie wydaje się, tak jest, to zagrożenie jest poważne i stąd też zachęcam wszystkich do zaangażowania, jasnego, jednoznacznego zaangażowania, bo najbliższe wybory właśnie są o tym, czy chcemy suwerennego państwa polskiego i zachowania nawet w tej Unii, jaka ona teraz jest, ale zachowania tych ostatnich, tych resztek kompetencji, które mamy, czy w tych wyborach zgodzimy się na to, żeby rząd tworzyli ci, którzy bez mrugnięcia okiem te resztki kompetencji Unii Europejskiej oddadzą.
Dziękujemy. Pan Michał Wosiu, wiceminister sprawiedliwości. Na zegarach 6 minut po godzinie 23. Społeczne i gospodarcze wyzwania Śląska. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bardzo proszę, halo.
Dobry wieczór, niby szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tutaj Tadeusz ze Śląska. Ja witam ojca prowadzącego i polityków. I muszę powiedzieć, że troszeczkę, to znaczy powiem tak, tu na Śląsku jest taki, był taki zwyczaj, że wisiały w kuchni tak zwane, się to nazywało garnitura, tam były wypisane takie mądrości ludowe, na przykład zgoda buduje, niezgoda rujnuje i tak dalej. I powiem, że po obejrzeniu takiego filmu Reset w telewizji TVP3 i po tym wszystkim, to tak zastanawiam się, komu to wszystko służy, co się teraz dzieje, bo tak, my mieszkamy tutaj w Europie, Rosja się nie wyprowadzi, my się nie wyprowadzimy, Niemcy się nie wyprowadzą i teraz zamiast zgody to z wszystkim jest wojna. I teraz owszem, dobrze jest, bo naraz Amerykanie nas, to znaczy Amerykanin nam tutaj, powiedzmy sobie, nas ochrania, ale niech się zmieni rząd. Niech się zmieni układ sił w Ameryce, niech dojdą do władzy ci, którzy uważają, że oni się powinni zajmować Ameryką i nas zostawią, tak jak nieraz nas zostawili. I co my wtedy zrobimy? Co my wtedy zrobimy? Przecież my nie uciekniemy na Księżyc. Rosja też się nie cofnie, Niemcy się nie cofną i my tu zawsze będziemy mieć wrogów. Czy ta polityka, którą ten rząd prowadzi, po prostu jest dobra dla Polski? Bo ja widzę, że to jest raczej antypolska polityka. Że nic dobrego nam z tego po prostu nie wyjdzie. Raz my się już na tym przekonali w 1939 roku. Przekonali my się potem jeszcze w Teheranie i tak dalej. My musimy polegać na sobie, ale ani na Amerykanach, ani na Anglikach, a dobrze żyć powinniśmy właśnie z tymi najbliższymi. I powiem tak, że właśnie na tym filmie zdziwiłem się, bo ja tam nigdy na pełni głosowałem, ale jak obejrzałem to wszystko, jak oni to próbowali układać, to nie było wtedy lepiej, jak był ten pokój po prostu i z jednymi, i z drugimi, a nie teraz ze wszystkimi jest wojna.
Panie Tadeuszu, dziękujemy za zabrany głos i przekazujemy go naszym gościom.
Dziękuję.
Dobrze?
I to pozdrawiam.
To może rozpocznijmy od pana wojewody, pan Jarosław Wieczorek. Bardzo proszę.
Szanowny panie Tadeuszu, szanowni państwo, wydaje się, że to właśnie polityka, która jest prowadzona przez rząd Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości od 2015 roku, gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i gwarantuje również to bezpieczeństwo na rzecz naszych mieszkańców i naszych obywateli. Trudno mówić o tym, żeby żeby ktokolwiek w Europie Zachodniej czy na świecie liczył się z Polską, jeżeli Polska nie będzie stała na dwóch bardzo silnych nogach. Jedną nogą to jest wyjątkowo silna i mocna gospodarka. Między innymi dlatego te wszelkie programy i projekty gospodarcze, również odbudowywujące polski przemysł, odbudowywujące polskie czempiony, po to, aby gospodarka w Polsce mogła mieć znaczenie na arenie europejskiej i na arenie ogólnoświatowej. I to z sukcesami się dzieje, bo dzisiaj mamy w kwartał do kwartału najwyższy wzrost gospodarczy na świecie wedle danych UNESCO. Mamy najniższe bezrobocie, mamy ogromne inwestycje zagraniczne. Dzięki temu i Polacy mają możliwość rozwoju, ale z drugiej strony Polska staje się silna. Bez silnej gospodarki, bez zamożności Polski nie będzie głosu uznania i nie będzie możliwości liczenia się z nami. To jest ten jeden filar, który jest niesłychanie istotny. A tym drugim filarem, to doskonale widzimy po tym, czego dokonuje Rosja na terenie Ukrainy, jest element naszej suwerenności, jest element naszej polityki militarnej, również rozwój w tym zakresie. My dzisiaj, jako jeden z członków Paktu Północnoatlantyckiego, do którego należą przecież państwa zarówno te atlantyckie, jak i Europy kontynentalnej, są tam członkami i my dzisiaj jesteśmy jednym z niewielu państw, które wypełniają ten wymóg ponad 2% produktu krajowego brutto na zbrojenia i na zapewnienie bezpieczeństwa obrony naszych granic. I trudno mi sobie wyobrazić, patrząc na to, co robił rząd PO-PSL z polską armią, w jakim stanie była polska gospodarka w latach poprzednich, że mogliby zapewnić te dwa podstawowe filary na przyszłość. Państwa zachodnie, państwa z tak zwanej G7 czy G20 nie będą dyskutować, nie będą się liczyć z państwami słabymi. Będą się liczyć z silnymi państwami. Z państwem zamożnym oraz z państwem przygotowanym do obrony własnej niepodległości i własnych granic. I jestem przekonany, że obywatele również to dostrzegają i widzą, że z jednej strony nakłady na polską armię, na możliwości obronne są na tyle wydajne i na tyle sprawne, że jesteśmy w stanie to gwarantować, oczywiście wraz z naszymi sojusznikami. A z drugiej strony nie ustajemy, aby w sposób niezależny móc budować własne marki, móc budować własny przemysł, móc odbudowywać naszą narodową gospodarkę. I no, nie zgadzam się z tą tezą, którą pan postawił. Wydaje się, że obecny tor i obecna droga, która została obrana przez rząd Zjednoczonej Prawicy, jest słuszna i dzisiaj zresztą każdy z nas może to ocenić indywidualnie, ale ten rozwój i to bezpieczeństwo gwarantowane Polakom jest niezaprzeczalne.
Ja króciutko tylko dopowiem i odpowiem, bo stara mądrość mówi si vis pacem parabellum, czyli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. I ta niemądra, głupia polityka, o której pan mówi, którą pan widział w resecie z Rosją, to co wyrabiało PO-PSL, to nie była żadna zgoda buduje, to nie był żaden pokój, bo do budowy pokoju trzeba dobrej woli, trzeba dobrego współdziałania obu, a nie uległości, a nie podległości. A my mamy do czynienia nie z realnymi partnerami, którzy mają dobre intencje i to trzeba bardzo mocno o tym w Polsce mówić. Rosja nigdy nie miała, nie ma i nie będzie miała pod rządami tej kagiebowskiej ekipy na Kremlu dobrych intencji wobec Polski. Tam jest ideolog Dunin, cała doktryna Putina i wszystko, co się dzieje, jest oparta o strefy wpływów. Oni myślą wyłącznie w sposób imperialny. Zresztą to wynika z pewnej historii geopolityki. Rosja jako taka zawsze istniała wyłącznie w sposób imperialny, wyłącznie w taki sposób narzucający wolę innych i tylko zdobywania dalszych terenów. To Rzeczpospolita była oazą wolności, a nie agresorem jak Rosja. W Rosji jest myślenie imperialne i to myślenie dalej tam zostało. Oni ciągle myślą o wielkiej Rosji, oni ciągle myślą o podboju świata. świata. Przecież jak był komunistą, chcieli komunizm zanieść po krańce świata. A Polska jest zagrożona. I prowadzenie dialogu, owszem, można próbować dialogować z kimś, kto ma dobre intencje, z kimś, kto chce budować pokój. To jest oczywiście doktryna katolicka, żyć dobrze, tak? Zaprowadzać pokój, my chcemy siać pokój, my jesteśmy państwem pokoju, my bronimy pokoju. Ale nie można być naiwnym w świecie geopolityki, w świecie polityki i dokładnie dlatego, że jak pan powiedział, Rosja się nie przesunie, Niemcy się nie przesuną i my się nie przesuniemy. Właśnie dlatego, że jesteśmy w takim miejscu na mapie świata, tym bardziej powinniśmy być jeszcze bardziej świadomi, czyli prowadzić mądrą politykę i to, o czym mówiliśmy. Bo to nie jest tak, że nagle Rosja stała się agresorem. To nasze środowiska polityczne, polska prawica mówi od lat o tym, że Rosja prowadzi niebezpieczną dla Polski, dla polskiej państwowości politykę, a jak się potem kończy, kiedy państwowość się zwija, kiedy oni wchodzą, najeżdżają, to widzieliśmy na przykładzie tego ludobójstwa w Bachmucie, gdzie po prostu mordowano mężczyzn, kobiety i dzieci bez mrugnięcia okiem. I to są realne niebezpieczeństwa. My bronimy w tej chwili Polski i Polaków, bo nie mamy normalnego partnera w postaci jakiegoś cywilizowanego państwa na wschodzie jako Rosji, tylko jest zbrodnicze państwo myślące wyłącznie imperialnie, wyłącznie sferami wpływów. I te dialogowanie właśnie ich rozuchwalało, bo oni nie chcieli tu mieć partnera do dialogu, tylko oni chcieli mieć uległą jakąś quasi-satelitę, państewko, gdzie będą sobie mogli robić dalej te wszystkie biznesy, które robili, gdzie ich agentura może być na najwyższych szczytach władzy wręcz i szaleć i robić cokolwiek, jak to widzieliśmy wielokrotnie, no teraz tą siatkę całą udaje się jedną, drugą, trzecią rozpracować. Ale podobnie z Niemcami. My chcemy dialogu, chcemy współpracy. My współpracujemy zresztą w ramach Unii Europejskiej, spotykamy się na szczeblach rządowych, ale też nie możemy być ślepi, nie możemy zamykać oczu na procesy, które się dzieją, które trzeba nazywać głośno, bo żeby budować, to można budować na prawdzie. I żeby coś poprawiać, leczyć, to najpierw trzeba dobrze zdiagnozować. I diagnoza tej sytuacji jest taka, że Niemcy rzeczywiście chcą budować własną potęgę we własnym interesie, co jest oczywiste z ich perspektywy, kosztem oczywiście Polski. Im nie zależy na tym, żeby Polska się rozwijała w ten sposób, żeby była niezależna od decyzji Niemców, tylko oni chcą dalej zostawić Polskę na tym poziomie, żeby była jakąś montownią dla Niemców i dostarczycielem taniej siły roboczej. A my uważamy, że Polska powinna się tak rozwinąć, żeby to kiedyś obywatele Niemiec chcieli do Polski przyjeżdżać, zbierać szparagi, a nie na odwrót. I do tego doprowadzimy na pewno, bo to jest w interesie Polski i Polaków. A doprowadzimy, owszem, dialogując, szanując się wzajemnie w ramach relacji sąsiedzkich, ale też nazywając sprawy po imieniu, bo można budować na prawdzie, czyli nazywając sprawy po imieniu, że wciąż nie odpowiedzieli za swoje zbrodnie, że wciąż nie przekazali Polsce należnym nam reparacji wojennych chociażby, że wciąż mają długi wobec Polski i Polaków, że wciąż nie oddali zrabowanych dzieł sztuki. Jest cały szereg spraw do wyjaśnienia, ale to nie ma być tak, że mamy zamknąć oczy, udawać, że nie ma tematu, kiwać główką i być jak Tusk, podawać im marynarki. To oznacza, że trzeba trudne sprawy stawiać jasno, a tam, gdzie to możliwe, współpracować i chociażby na niwie gospodarczej, przecież współpracujemy. My jesteśmy, Niemcy są naszym największym partnerem biznesowym, gospodarczym i w drugą stronę to tak samo działa. Polska jest większym partnerem, czy była nawet przed wojną Rosji z Ukrainą, większym partnerem biznesowym i gospodarczym dla Niemców i większym rynkiem niż Rosjanie. I to są atuty niż z Rosją. I to są atuty, o których trzeba rozmawiać, bo dla Polski, dla Polaków, a tym bardziej dla polskich polityków, dla osób sprawujących urzędy publiczne, prowadzących polskie sprawy, to polski interes musi być na pierwszym miejscu, budowany na zgodzie, ale nie z zamkniętymi oczami, nie możemy udawać, być ślepym na te wszystkie sprawy, które się dzieją.
18 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja, czas rozmów niedokończonych, społeczne i gospodarcze wyzwania Śląska. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka Kraków. Ja jestem, witam panów szanownych i witam ojca. No ja jestem z urodzenia Ślązaczką i rodzina mojego taty to jest głównie Katowice, Rybnik. No była mowa o tych lasach pięknych. Pamiętam Olsztyn koło Częstochowy, bo tam jeździłam. Mam nadzieję, że nadal te lasy istnieją. Ale chciałam tutaj nawiązać też właśnie do tego, jakie są różnice. Bo wielu ludzi nie pamięta to, co ten pan mówił, to właśnie to już tutaj pan wytłumaczył. Aha, i do tego bym dodała jeszcze jedno. Przykład jaki, prawda, że Niemcy nie chcą współpracować pokojowo. To jest chociażby to, jak ostatnio była tutaj pani, prawda, chyba ta Ursula, bo ja nie pamiętam tych nazwisk dobrze, jak się rząd nasz zgodził, jak chodziło o tą pożyczkę w sumie i nasze społeczeństwo tak naciskało i powiedziała, że dobrze, że już będzie, a się okazało, że wcale nie. Więc jak z nimi rozmawiać, prawda? Ale tutaj chciałam jeszcze jednego, prawda, nasze społeczeństwo nie widzi. Narzekają teraz na wielkie kolejki na przykład do lekarzy, a zapominają nawet starsi ludzie, że to za pana Tuska i jego ekipy były likwidowane przychodnie, były likwidowane nawet i szpitale. Tutaj przykład taki, na przykład lekarz, mój neurolog, miał zlikwidowane 2 miejsca pracy i później jeszcze dostał limit do przyjęć, że nie wolno mu było więcej niż tyle i tyle osób przyjąć. Więc jak miały się kolejki nie wydłużyć? Chciano zlikwidować nawet tutaj u nas ten szpital ortopedyczno-rehabilitacyjny, który powstał na miejscu po jednostce rosyjskiej. Bardzo dobry szpital, bardzo dobra rehabilitacja. My podpisywaliśmy, prawda, Krakowskie Centrum Rehabilitacji, my podpisywaliśmy o to, żeby prawda, tego nie likwidowali. A motyw jaki był? Żeby tam, prawda, stworzyć parking pod kościół. No i chciano również zlikwidować szpital Babińskiego, bo tam ktoś sobie wymyślił, że prawda, że chciał tam hotele zrobić. No, prawda, i takie tych przykładów, a właśnie tak jak też pan jeden tutaj mówił, likwidacja bardzo wielu oddziałów bankowych, również i bankomatów, wielu komisariatów, prawda, i to wszystko, prawda, wpłynęło na równe, na nasze życie, prawda, codzienne. A teraz zwala się wszystko na PiS. Ja bym tylko jeszcze tak powiedziała, a tak porównać za PO, czy była ta pandemia, czy była wojna i jak oni mieli, jakie oni mieli warunki, a jakie PiS ma warunki, prawda, do tego, co robi. A i jeszcze jedno. Pan Tusk przecież wydłużył wiek emerytalny. I nawet teraz mówił niedawno, że on z powrotem wydłuży. I mówił, że on zlikwiduje te 500+, że on te wszystkie dodatki zlikwiduje i tak dalej, 13, 14, że on wszystko zlikwiduje, bo nie można tyle pieniędzy wydawać, jak to ktoś też cywilny powiedział, a po co na tych ludzi? Tylko dla pracujących, prawda? No więc, no nie wiem, nie rozumiem, dlaczego nawet starsi ludzie tego nie rozumieją. No...
Pani Agnieszko.
U nas jeszcze zlikwidowano szpital, najlepszy szpital okulistyczny w Witkowicach, no i tak dalej. Więc no, chciałam tyle tak na przypomnieć, prawda, ludziom chociażby, bo co powiem tutaj też o tych sprawach, to po prostu ludzie jakby nie wiedzieli. No to dziękuję i życzę rozwoju Śląska. No, cieszę się, że internat szkoły baletowej jest teraz nie 2 kilometry od szkoły w Bytomiu, a przy szkole, prawda, więc nie muszą 2 kilometry tam z powrotem, prawda, tam chodzić. Nie wiem, kiedy powstał, ale takie, jak patrzyłam, to takie wiadomości mam. No i wiem, że nie jest źle, bo rodzina mojego taty tam jest na Śląsku.
Mhm. Panie Jerzyku, dziękujemy serdecznie.
I życzę powodzenia i no, modlę się cały czas też, żeby te rządy nasze dobre pozostały. Bardzo dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem Bóg zapłać. 24 minuty po godzinie 23. Czas pewnego rodzaju podsumowania. Proszę o odniesienie się do telefonu pani Agnieszki i tych kwestii, które zostały podniesione, oraz o słowo takiego zebrania tych spraw, które zostały dziś podjęte. Rozpocznijmy od pana wojewody, pana Jarosława Wieczorka.
Na początku chciałem podziękować pani Agnieszce za modlitwę, bo ona jest, myślę, że dużym wsparciem dla nas wszystkich i jest też taką siłą do pracy i do dalszego zaangażowania. W dwóch wątkach bym się tylko tutaj odniósł. No, to, co mówi pan Tusk i robi pan Tusk, to są zupełnie dwie odrębne rzeczy. Mam też nieodparte wrażenie, że w zasadzie robi i mówi to, co mu każą. I to niekoniecznie w granicach rzeczy Rzeczypospolitej Polskiej, a z zupełnie innego kierunku. Ale to tylko taka dygresja. Natomiast bardzo cenne wątki podniosła pani w odniesieniu do ochrony zdrowia. I tylko przywołam kilka cyfr i kilka ważnych liczb. W 2015 roku na ochronę zdrowia w całej Polsce było 77 miliardów złotych przeznaczonych, a tylko w tym roku na ochronę zdrowia przeznaczymy ponad 160 miliardów złotych. W województwie śląskim jest to różnica między 8 miliardów a ponad 16 miliardów złotych na ochronę zdrowia. Na szpitale w województwie śląskim z 1,3 miliarda na ponad 3 miliardy złotych. Nakłady, które zostały wygospodarowane z dóbr i pracy Polaków, są bardzo mocno inwestowane w ochronę zdrowia. Drugim aspektem dotyczącym ochrony zdrowia jest również podaż rynku pracy. To, co nie udało się poprzedniej ekipie w żaden sposób zrealizować i osiągnąć, to była kwestia dotycząca chociażby zwiększenia liczby studentów, zwiększenia liczby absolwentów szkół medycznych. Tylko na samym Śląsku powstały 3 nowe uczelnie, które kształcą lekarzy, a łącznie dzisiaj mamy około 70% więcej na uczelniach, na oddziałach lekarskich, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia. Myślę, że nie jest idealnie, bo to jest bardzo trudna i skomplikowana materia. Każdy z nas korzysta z tych dóbr, ale na pewno dostrzegamy różnice w finansowaniu i w jakości świadczonych usług. I rozumiem, że przypadł mi też ten głos taki zamknięcia i podsumowania, to chciałbym się podzielić z Państwem. Myślę, że pewną myślą bardzo ważną i bardzo istotną i wygłoszoną przez jednego z najważniejszych Ślązaków, czyli Wojciecha Korfantego, jednego z 6 z ojców niepodległości, który w odezwie do ludu śląskiego w grudniu 1927 roku właśnie mówił, abyśmy nie ustawali w pracy i poświęceniu, aby zrobić z Polskę godną naszych marzeń, Polskę wielką, mocarstwową, Polskę katolicką, praworządną i zawsze sprawiedliwą. I tego sobie, szanowni państwo, życzmy, aby ta jedna Polska wraz ze Śląskiem mogła budować przyszłość dla naszych pokoleń. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Dziękujemy. To pan Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, Prawo i Sprawiedliwość. O słowo podsumowania serdecznie proszę pana Michała Wosia, wiceministra sprawiedliwości.
Ja niestety nie przygotowałem tak pięknego cytatu z Wojciecha Korfantego, ale jestem wdzięczny panu wojewodzie i za tych parę godzin tu spędzonych w Toruniu, w radio. I za te słowa, bo rzeczywiście to jest to, do czego dążymy, bo tam jest zawarte ten wielki etos Ślązaka Polaka, etos człowieka twardego, hardego, etos osoby, która kocha Pana Boga, kocha Kościół, która zna wartość pracy, która zna wartość rodziny. Przecież jak to dobrze widzieć na Śląsku, te wzajemnie odwiedzające się całe familie, rodziny, przecież kilkupokoleniowe. Jest to coś pięknego i wydaje się, że do tych słów jeszcze, jak też pan wojewoda powiedział, modlitwa, no na Śląsku nasza pani z piekar, nasza pani z Pszowa, też pamiętajmy o tym pięknym sanktuarium, ale też i z drugiej strony Śląska, czyli Góra Świętej Anny i te piękne sanktuaria, te trzy sanktuaria, które łączą, myślę, wszystkich Polaków w takim dobrym sentymencie, bo jeżeli Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu, to cała reszta będzie na właściwym miejscu. I to jest chyba coś, co każdy z nas powinien po prostu dobrze robić, swoje codzienne obowiązki, troszczyć się o Polskę, troszczyć się o okolice, pamiętać o tym, że te wszystkie działania, które robimy i w małej ojczyźnie, i tam, gdzie mieszkamy, i w sołectwie, w gminie, w mieście, w powiecie, w swoim regionie, w końcu w całym województwie, to się przekłada po prostu na to, żeby w Polsce żyło się coraz pomyślniej, żeby Polska była coraz bardziej silna, żeby naród polski był silny, a żeby naród był silny, żebyśmy wszyscy jako Polacy przetrwali te zawieruchy dziejowe, to trzeba pamiętać, że nie ma nic ważniejszego niż siła ducha i siła kultury, żeby dbać o wychowanie dzieci, dbać o młodych, żeby troszczyć się o ten największy depozyt, który mamy, czyli właśnie troszczyć się o te wszystkie wartości, którymi Polacy, a w sposób szczególny Ślązacy, żyją. I bardzo dziękuję za ten czas wspólnie spędzony, za te wszystkie telefony i życzę wszystkim spokojnej, dobrej nocy. Szczęść Boże i na najbliższy czas, ale też szczęść Boże na ten intensywny czas, który przed nami, zwłaszcza do jesieni, do października, bo myślę, że wszyscy, jak tu jesteśmy w rodzinie Radia Maryja, doskonale wiemy, jak wielka stawka jest tych wyborów przed nami, jak wielkie wyzwanie. I każdy, kto chce pomóc, niech pomaga, kto chce przekazać te informacje dalej, niech przekaże, niech mówi o Polsce, niech mówi o tych wszystkich ważnych rzeczach, bo są tacy, właśnie wczoraj widziałem wypowiedź Konfederacji, też się pojawia czasem, oni wprost mówią, sprywatyzować lasy, oddać lasy, dlaczego one są państwa, trzeba bronić lasów, bronić Polski, bronić kultury, bronić ducha, patrzeć na to, co się dzieje na wschodzie, bo tam rzeczywiście wojna, ale patrzeć też na to, co się dzieje na zachodzie, w Berlinie, jak oni budują te państwo, tą niemiecką Unię Europejską, a my musimy zachować polskość, bo Polska nam się po prostu wszystkim opłaca, bo tylko w Polsce możemy rozwijać nas wszystkich jako naród, rozwijać polskość, działać tak, jakbyśmy chcieli, czyli po prostu wolności po polsku, pięknie budując naszą Rzeczpospolitą.
Pan Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, suwerenna Polska. Dziękujemy. Pan Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Dobranoc.
Szczęść Boże, dobranoc.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Temat naszego spotkania, społeczne i gospodarcze wyzwania Śląska. Serdecznie dziękuję również wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie, za zasłuchanie się w dzisiejsze rozmowy niedokończone.